to pierwszy piątek miesiąca i pierwszy piątek nowego 2024 roku. To dobra okazja do tego, żeby podsumować, ale też żeby popatrzeć w przyszłość, popatrzeć na to, co przed nami. Dzisiaj z perspektywy sportowej i taki temat wam proponujemy. Podsumowanie i nadzieje na sukcesy w rozpoczętym dopiero co 2024 roku. W studiu i przez telefon w tej pierwszej części goście, znani z anteny Radia Maryja redaktorzy, Łukasz Brzeziński. Witamy cię, Łukaszu.
Szczęść Boże.
I Konrad Kujawski.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Czym się zajmujecie, poza tym, że sportem się interesujecie w Radiu Maryja, czy w Telewizji Trwam, co robicie? Powiedzcie słuchaczom więcej.
Ja na co dzień pracuję na redakcji portalowej Radia Maryja, czyli zajmuję się tym wszystkim, co mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.radiomaria.pl. Jestem jedną z osób współodpowiedzialnych za treść tej naszej strony właśnie, czyli pracujemy nad artykułami, redagujemy je, przygotowujemy, wrzucamy, planujemy też wideo, audio, to wszystko jest na głowie kilku osób, jedną z nich jestem ja, między innymi.
Pięknie. Konrad, zajmuje się czym?
Ja oprócz tego, że czasami tutaj przyjdę gościnnie wypowiedzieć na jeden czy dwa tematy sportowe, to na co dzień pracuję w telewizji, realizuję dźwięk, na przykład na rozmowach niedokończonych, Westerplatte młodych, więc nawet mam przyjemność rozmawiać z naszymi kochanymi słuchaczami, kiedy dzwonią chociażby właśnie na rozmowy niedokończone.
Jesteś takim pierwszym kontaktem, z którym oni się stykają. Świetnie. No jest z nami pan redaktor Paweł Palembas, już nie w Toruniu, ale w Szczecinie. Witamy cię, Pawle, serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
A ty czym się teraz zajmujesz, powiedz nam, bo ja nawet nie wiem tak do końca.
A wiecie, pracuję w takiej rodzinnej firmie tutaj w Szczecinie. Zajmujemy się, taka hurtownia, można powiedzieć, spożywcza, też karma dla psów, kotów. Wyposażamy tutaj część sklepów i wysyłkę internetową.
No i pierwsza rzecz, z którą cię tutaj też dzisiaj witamy, to zamiłowanie, pasja sportowa. To się jakoś nie usunęło w cień, rozumiem.
Nie, tylko nie ma teraz też ze względu na obowiązki domowe, nie ma czasu, ale no kiedy tylko tam gdzieś synek zaśnie, no to tam próbuję jeszcze coś tam podpatrzeć jednym okiem. I czasami się udaje.
W miarę na bieżąco jesteś, zaraz się o tym przekonamy. Zobaczymy, jak to wygląda. Konkurs mamy też dla naszych słuchaczy w związku z tematami sportowymi, które będziemy dzisiaj poruszali. I konkurs z nagrodami. Myślę, że ciekawe książki. Dwie mamy dla was. Życie jak dobry mecz. Włodzimierz Lubański, taki wywiad Rzeka i podobnie Szalanowicz, Życie z pasją. Dwie ciekawe pozycje, które mamy dla was, razy trzy, czyli sześć książek i będzie sześć pytań. I tak sobie pomyśleliśmy przed audycją, ponieważ mamy kilka sposobów kontaktu z audycją Czas Wzrastania, to dwie książki będą dla tych, którzy piszą komentarze na Facebooku, dwie będą dla tych, którzy piszą SMS-y i dwie dla tych, którzy do nas zadzwonią. Oczywiście ten limit wiekowy też obowiązuje i prosimy o to, żeby ten limit był zachowany, czyli 35 lat to jest ta górna granica, dolna to jest 15-16 mniej więcej, tak młodzież definiujemy, więc zachęcamy do tego, żeby być aktywnym, żeby słuchać uważnie i odpowiadać na pytania. Pierwsze pytanie już teraz wybrzmi i tak jak powiedziałem, dla tych, którzy napiszą komentarz na fanpage'u Czas Wzrastania, Łukasz, tak? Ty
tak,
masz coś przygotowane.
Tak. Rozpoczniemy od pytania piłkarskiego, a brzmi ono następująco. Robert Lewandowski już w pierwszym swoim sezonie w Barcelonie został królem strzelców Ligi Hiszpańskiej. No i pytamy o to, ile goli w La Liga strzelił wówczas polski napastnik?
To był ubiegły sezon?
Tak. 2022/23.
Dobrze, czekamy na odpowiedzi. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, na fanpage'u Czasu Wzrastania. No to od piłki zaczynamy, skoro się pojawił Robert Lewandowski, skoro się pojawił temat goli strzelanych, to myślę, że piłka nożna, Łukaszu, jak to wygląda? No wiem, jak to wyglądało i w jakiej niepewności jeszcze jesteśmy przed barażami, przed euro. Miało być łatwo, szybko, przyjemnie. Pojawiły się nieoczekiwane schody.
Widzę, że ojciec tak zaczyna od takich tematów niezbyt przyjemnych, no bo kwestia...
Żeby skończyć przyjemnymi.
Okej. Okay. No kwestia reprezentacyjna to jest rzeczywiście kwestia, która martwi bardzo wielu kibiców. Niestety w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z taką, no można chyba powiedzieć, degrengoladą polskiej reprezentacji piłkarskiej, bo gdy widzieliśmy wyniki losowań eliminacji do Euro 2024, to myślę, że bardzo wiele osób była pełna optymizmu, część nawet wręcz przekonana, że nie będzie większych problemów z tym, żeby zapewnić sobie udział na Mistrzostwach Europy. No i to najlepiej z pierwszego miejsca. No mieliśmy w grupie Czechów reprezentację, która no też ma swoje problemy, można powiedzieć. Do tego mieliśmy Albańczyków, zespół Mołdawii, no i Wyspy Owcze. I szczególnie spodziewaliśmy się, myślę, że w starciu z tymi dwiema ostatnimi drużynami nie powinno być problemów ze zdobyciem punktów. No ale już byliśmy na alarm po dwóch pierwszych kolejkach, kiedy to między innymi zaliczyliśmy porażkę z Czechami i tutaj już, no już było widać, że tak łatwo w tej grupie eliminacyjnej nie będzie. W kolejnych miesiącach kolejne problemy naszej kadry, no takim symbolem, myślę, reprezentacyjnym 2023 roku będzie to, co działo się w Kiszyniowie, czyli prowadzenie do przerwy 2-0. Paradoksalnie jedna z lepszych połów naszej reprezentacji w ubiegłym roku. Natomiast to, co działo się w drugiej połowie, ja do dziś nie potrafię sobie tego jakoś racjonalnie wytłumaczyć. Porażka, która myślę, że też niezbyt pozytywnie wpłynęła na morale w zespole.
Najpierw jedna z lepszych połów, a potem jedna z tych gorszych połów dla polskiej reprezentacji. Niestety, no to był kosztowna bardzo porażka, która odbiła się echem i chyba do dzisiaj kibice tak mają to w głowach i chętnie by wypomnieli to naszym kadrowiczom.
Pawle, co ty na to?
No, nie wiem od czego zacząć z tą reprezentacją, bo tutaj tyle wątków można poruszyć. Ja myślałem po mistrzostwach świata, no przychodził nowy trener, na mistrzostwach narzekaliśmy na styl, ten wynik jakiś tam był, w końcu to wyjście z grupy, a później narzekaliśmy na ten styl. Ja po nowym trenerze, no chciałem po prostu, żeby on uporządkował tą kadrę i coś dodał do przodu. Może znalazł kogoś dla reprezentacji, szczególnie do środka pola. No nie doczekaliśmy się zupełnie tego, a jeszcze zastaliśmy całkowicie rozbitą obronę. No to było widać szczególnie w tym pierwszym meczu w Czechach, kiedy jeszcze kibice no nie rozszerzyli się przed telewizorami, a tam już chyba 2-0 przegrywaliśmy. No później, nie wiem, tak trener Santosz wyglądał, jakby trochę nie wiedział, co się dzieje z tymi jego piłkarzami. No kibice i eksperci też chyba tego nie wiedzieli. No ja przynajmniej nie wiedziałem. No mieliśmy i tak, mimo takich fatalnych wyników, a przede wszystkim stylu fatalnego, mieliśmy no kupę szczęścia, bo po zmianie trenera wszystko jeszcze było, okazało się w naszych nogach, naszych piłkarzy. Mogliśmy awansować. Wystarczyło u siebie wygrać, wystarczyło w cudzysłowie, z Mołdawią, zremisowaliśmy, no później wiadomo, trzeba byłoby jeszcze z Czechami wygrać. No ja naprawdę nie wiem czego oczekiwać od tej reprezentacji i na te baraże. I ja bym po prostu chciał zobaczyć no po prostu piłkarzy, którzy wyjdą na boisko i ja będę widział po ich ruchach, że im się chce, bo tego jakoś, no takich podstaw nie mamy. Już nie mówię, żeby wymienili kilka podań, żeby stworzyli jakieś takie okazje, takie z czegoś wynikające, żeby w obronie wyglądali troszkę pewniej, a nie tak, że no leci ta piłka i oni są przestraszeni. No może też, żeby niektórych rzeczy nie mówili po spotkaniach, bo też mogliby sobie odpuścić. Naprawdę, no ciężko mi powiedzieć, co można oczekiwać po tej reprezentacji. Chciałbym po prostu zobaczyć tą wolę walki, no żeby od czegoś zacząć.
To też jest paradoks swego rodzaju, że w ciągu praktycznie roku mieliśmy 3 szkoleniowców, bo jeszcze zaczynaliśmy de facto, kończyliśmy rok 2022 jeszcze z Czesławem Michniewiczem, później pojawił się Fernando Santos, no i z osobą tego szkoleniowca też liczyliśmy na coś więcej, bo jednak Santos to jest człowiek naprawdę z imponującym CV jak na polskie warunki. Niestety ta przygoda Santosza zakończyła się srogim rozczarowaniem. Mnie najbardziej uderzyło to, że on do kadry nie wprowadził żadnego debiutanta przez okres całej swojej kadencji. Chociaż graliśmy między innymi mecz towarzyski z Niemcami. Tam była okazja, żeby no przynajmniej jednego, dwóch, może kilku nowych zawodników sprawdzić w jakimś tam wymiarze czasowym.
No akurat ten mecz wygrał.
No tak, ale no wygrał, ale to można powiedzieć były takie miłe złego początki, bo później pamiętamy jakie mecze z Santoszem na ławce oglądaliśmy. Później pojawił się selekcjoner Michał Probierz, który w przeciwieństwie do poprzednika spróbował poszukać kilku piłkarzy, co bardzo znamienne też kilku podziękował. Mam na myśli przede wszystkim Grzegorza Krychowiaka, który dostał komunikat wprost od selekcjonera Probierza, że dopóki on jest selekcjonerem w reprezentacji nie zagra. W związku z tym Krychowiak sam podziękował za występy w reprezentacji. No ale mimo to, co tutaj Paweł mówił, tego fatalnego stylu, ja bym powiedział nawet, że braku stylu, bo tu ciężko jakoś to zdefiniować. Mamy tą możliwość gry w barażach, którą bardziej mamy zagwarantowaną dzięki Lidze Narodów. No i teraz trzeba zrobić wszystko, mimo to, że idzie nam średnio, delikatnie mówiąc, aby ten awans na Euro wywalczyć, bo awans na Euro to też równa się wyższy koszyk w kolejnych eliminacjach, a wyższy koszyk w kolejnych eliminacjach to też łatwiejsi rywale w grupie, chociaż w przypadku reprezentacji Polski, tak pół żartem, pół serio, powiedzmy, że już nie ma słabych drużyn.
No jesteśmy na takim etapie, niestety, że to nie są ponure żarty, tylko rzeczywistość. A jeszcze do baraży wracając, jak tam wygląda sytuacja, co teraz przed nami?
Czysto teoretycznie można by powiedzieć, że baraże takie, gdzie oczywiście powinniśmy wygrać, tylko że grupa też taka była, więc nie ma tutaj już chwalić nam przed zachodem słońca. W pierwszym meczu będziemy grali z Estonią. Miejmy nadzieję, że przebrną ten mecz, uda im się wygrać, a potem zmierzymy się z kimś z duetu Walia-Finlandia. I jeżeli, tak mi się wydaje przynajmniej, jeżeli wygram z Estonią, to tam raczej będzie mecz z Walią. Jeśli mam być tak szczery, tak mi się wydaje, że tak by poszło. Co nie byłoby zbyt dobre dla nas, bo jednak ta Walia będzie trudniejszym, bardziej charakternym zespołem.
Niedawno graliśmy zresztą z Walią jeszcze za trenera Michniewicza. No tam wprawdzie były te zwycięstwa minimalne, ale no Walijczycy dobre wrażenie pozostawili po sobie i oni mogli zrobić postęp. My tego postępu nie zrobiliśmy.
No i warto jeszcze dodać, że z Walią gramy albo z Finlandią zagramy na wyjeździe. Myślę, że to też jest czynnik, który nie jest bez znaczenia w przypadku naszej reprezentacji. Chociaż biorąc pod uwagę, jak ostatnio radziliśmy sobie nawet na własnym stadionie, to też nie jest jakiś tam czynnik decydujący.
Zagramy sobie, chwilkę przerwy zrobimy. Ja patrzę na Facebooka, jest już odpowiedź pierwsza od Krzysztofa, który pisze o 28 golach Lewandowskiego.
28.
W poprzednim sezonie.
To troszkę za dużo.
Zła odpowiedź, dobrze.
Tak, może tutaj, przepraszam, może były tam doliczone jeszcze bramki ewentualnie z pucharów, ale pytałem tylko stricte o Ligę Hiszpańską.
Więc czekamy na odpowiedź poprawną w dalszym ciągu. Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. My love, my love, my heart, my love, my love.
Hajduk. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei.
Dwudziesta pierwsza 47 trwa audycja Czas Wzrastania, sportowe podsumowanie i nadzieje na kolejny rok. Powtarzamy pytanie, bo tu się pojawiają odpowiedzi różne, ale nieprawidłowe. Chodzi nam o gole Roberta Lewandowskiego w sezonie bardzo konkretnym, czyli w pierwszym sezonie, który rozegrał w Barcelonie, tak?
Tak, czyli mamy na myśli, podkreślę, sezon 2022/23.
Czekamy na Facebooku na tę odpowiedź, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Warto pisać do nas te odpowiedzi, warto będzie też zadzwonić, bo dla tych, którzy będą pierwsi, książki bardzo ciekawe, wywiady z Włodzimierzem Lubańskim, a druga to wywiad z Włodzimierzem też akurat Szaranowiczem. Co dalej w piłce nożnej, jakiej teraz ligowej, mistrzowskiej? Co
tak macie się przy... zastanawiam właśnie, bo nie wiem, czy kontynuować już motyw reprezentacji seniorskiej, ale chyba myślę, że
nie wiem, bo i tak mam czasu na wszystko tak. Braknie na pewno, natomiast możemy
to
do
może
jakiejś...
jeszcze chwilę pozostańmy, tak proponuję, może jeszcze chwilę pozostańmy w temacie kadrowiczów, ale nie chodzi mi o drużynę seniorską, tylko o piłkę młodzieżową, konkretnie o reprezentację Polski do lat 17, bo to jest drużyna, którą przynajmniej za jeden z rozegranych w tym roku turniejów można pochwalić, ponieważ nasi reprezentanci do lat 17 naprawdę w efektownym stylu, trzeba przyznać, bo kilka tych meczów oglądałem i naprawdę przyjemnie się to obserwowało. Awansowali nasi reprezentanci do lat 17 do półfinałów Mistrzostw Europy. Ten turniej był rozgrywany na Węgrzech. Tam co prawda odpadli z Niemcami, ale to było naprawdę bardzo zacięte spotkanie, tam 3-5. Bardzo ofensywna gra młodych naszych piłkarzy, przyjemne wrażenia artystyczne, można powiedzieć, połączone ze skutecznością w ataku, ale też z dobrymi wynikami. Później niestety było już trochę gorzej, ponieważ nasi reprezentanci do lat 17 polecieli do Indonezji na turniej o Mistrzostwo Świata w tej kategorii wiekowej. No i niestety mieliśmy do czynienia z tak zwaną aferą alkoholową w naszej reprezentacji U17, w wyniku której czterech piłkarzy zostało usuniętych przez trenera z naszej kadry. Miało to takie reperkusje też bardzo nieprzyjemne dla reszty naszych zawodników, ponieważ mieliśmy do dyspozycji 17 piłkarzy, w tym trzech bramkarzy, więc piłkarzy z pola do rotacji było bardzo mało, tylko 14. A też bierzmy pod uwagę, że te kadry były trochę mniejsze niż seniorskie, 21 piłkarzy, a niestety FIFA zabroniła powoływać w miejsce tych usuniętych zawodników innych. No i to też się odbiło na wynikach, ponieważ tam dostaliśmy srogie lanie i z Argentyną, i z Senegalem, minimalna też porażka z Japonią. No i niestety taki zimny prysznic dla naszych reprezentantów. Pozostaje mieć nadzieję, szczególnie w przypadku tej wspomnianej czwórki, że wyciągną wnioski, jak to się mówi, bardzo ładnie, i już do takich sytuacji dochodzić nie będzie.
Tak, zdecydowanie lepiej spełniać marzenia, przyłożyć do tego trochę ciężkiej pracy, niż poddawać się używkom, bo no może mieć to negatywne konsekwencje, a szkoda, żeby tacy młodzi, utalentowani ludzie marnowali swoje talenty.
Pamiętam jeszcze, może w innym kierunku pójdę, jednego ze skoczków też polskich. Nie będę mówił teraz nazwiska, bo nie o to chodzi, żeby jakoś tak go wytykać palcami, ale też talent, dosyć ciekawa historia też życia i no i właśnie nauk, czy jakieś tam nieuporządkowane życie sprawiło, że to wszystko no poszło w niepamięć niestety. Co dalej?
No tak zerkam. Myślę, że temat reprezentacyjny można powoli
zamykamy.
Zamykać i przejść do tego, co działo się w piłce klubowej. Może najpierw od tej piłki troszkę większej, czyli Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji, czyli Europejskie Puchary. To, co wielu kibiców bardzo emocjonuje w całym sezonie. No i mieliśmy finał Ligi Mistrzów, w którym Manchester City podejmował Inter Mediolan. Przyznam szczerze, że jeżeli musiałem sobie przypomnieć ten mecz, to miałem problem, żeby
ciężko
zapamiętać
było.
Z czegoś ten mecz, żeby to spotkanie czym się wyróżniało, żeby był tam jakiś element godny zapamiętania, bo trzeba przyznać, że obie drużyny Bramka. Bardzo skutecznie się zaszachowały w tym meczu.
No taki
Bramka,
mecz.
Warta zapamiętania na pewno. Ta zwycięska zresztą.
No i bohaterem Rodri, który właśnie zapewnił Manchesterowi City ten długo wyczekiwany puchar, no bo jednak gdy tutaj szejkowie wchodzili do drużyny z Manchesteru, to był taki cel numer jeden, czyli sięgnąć po Ligę Mistrzów. Ja myślę, że dla Pepa Guardioli to też był cel taki właśnie długo wyczekiwany, bo on od triumfu z Barceloną czekał wiele, wiele lat na to, żeby w końcu podnieść ten uszaty puchar i dokonał tej sztuki w roku 2023. No trzeba też przyznać, że Inter był moim zdaniem jednym z takich największych zaskoczeń tej edycji Ligi Mistrzów. Miał bardzo trudną grupę, między innymi z Barceloną i z Bayernem Monachium, a jednak z tej grupy wyszedł. Później trochę szczęścia też w drabince, bo tam mieliśmy taką ciekawą drabinkę, że tam były chyba cztery włoskie zespoły z jednej strony drabinki i któryś z nich, czy tam trzy może włoskie zespoły i któryś z nich tam
trzy.
Tak, i któryś z nich miał duże szanse, żeby dojść do finału. Tak się stało w przypadku Interu Mediolan, więc myślę, że dla tej drużyny to też jest naprawdę takie miłe zaskoczenie w tym roku.
Tak, oni chyba nie byli tam większymi faworytami, było Napoli czy Milan, a wszedł Inter do finału. No, ja nawet po tym, kiedy Inter wyszedł z tej grupy z Bayernem czy ze słabą Barceloną, to bym nie powiedział w życiu, że oni dojdą aż do finału, nawet patrząc później na tą słabszą drabinkę. Także za to na pewno szacunek. No i też widać, jak ta drużyna dalej jest na fali w tym sezonie. A co do Guardioli, no to wydaje mi się, że zasłużył. Tyle próbował w City, wcześniej w Bayernie. W Bayernie się nie udało. No i w końcu musiał ten finał wygrać. No nie było innej możliwości. Taki trener i taka drużyna. No w ubiegłym roku zdecydowanie najsilniejsza, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów.
No zdecydowanie Manchester City to była drużyna chyba najsilniejsza w ogóle wtedy na świecie, bo oprócz Ligi Mistrzów to jeszcze Liga Angielska, która no, może z małym problemem w pewnym momencie, ponieważ tam liderował Arsenal, ale jednak finiszował lepiej Manchester City. No i pokazał, że to jest jednak sezon, to nie jest bieg krótkodystansowy, tylko maraton i w tym maratonie był zdecydowanie lepszy i to na wielu frontach.
Ja sobie tak pomarzę teraz. Mówimy o Lidze Mistrzów w czasie teraźniejszym. Ja myślę o Lidze Mistrzów w czasie przeszłym, takim, czy zaprzeszłym nawet, bo mam na myśli choćby Legię czy Widzew Łódź. To naprawdę są zamierzchłe czasy, ale kiedy doczekamy się zespołu polskiego w fazie grupowej Ligi Mistrzów, no i będziemy mogli oczekiwać na jakieś takie lepsze wyniki, czy może nawet awans do fazy pucharowej?
To może niech Paweł zacznie.
To
najtrudniejsze pytanie masz.
Ale jeżeli chodzi o polskie zespoły, to jeżeli chodzi o ten ubiegły sezon i też ten sezon, który trwa jeszcze, no to mamy według mnie takie dwa lata no dużo lepsze. Był Lech Poznań, widzę Konfederacji rok temu, który naprawdę bardzo dobrze się zaprezentował. Szkoda, że nie udało się w tym roku wejść do tej fazy grupowej, no ale w tym roku mieliśmy w fazie grupowej w Lidze Europy Raków. W Lidze Konfederacji Europy mamy Legię, która zostanie też przynajmniej do tej wczesnej wiosny. No a Raków też dobrze spisał się w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Tam skończyło się na Kopenhadze. No dla mnie to było rozczarowanie, ale jak teraz widziałem tą Kopenhagę, która radziła sobie no ze słabym Manchesterem United, ale jednak radziła sobie, Także gdzieś to troszkę też wyżej to mniemanie o tamtym Rakowie poszło. Także wydaje mi się, że jakaś jaskółka już jest, bo to jest drugi sezon. Oby to się utrzymywało. Nie jestem kibicem jakoś żadnej z tych drużyn i tak staram się też jakoś, mam nadzieję, obiektywnie powiedzieć. Chciałbym, żeby w następnym sezonie, w tych europejskich pucharach, żebyśmy w eliminacjach mogli zobaczyć i Legię, i Raków, i Lech Poznań. Żeby znowu te drużyny dostały szansę, żeby była jakaś kontynuacja i żeby te drużyny, wszystkie trzy może, dostały się do fazy grupowej. Niekoniecznie już Ligi Mistrzów, bo wydaje mi się, że to jeszcze za wysokie progi, ale może przy dobrym losowaniu. Ale taka znowu Liga Konfederacji i Liga Europy i te nabijanie tych punkcików, no to będzie w ciągu kilku najbliższych lat na pewno procentować. Oby te dwa sezony to była już taka, powiedzmy, większa jaskółka.
Wydaje mi się, jeżeli chodzi o ojca, pytanie odnośnie tego, kiedy doczekamy się kolejnej polskiej drużyny w Lidze Mistrzów, to też warto zwrócić uwagę na zmianę formatu rozgrywania Ligi Mistrzów. Ona zostanie powiększona do 36 drużyn. I teraz pytanie, czy UEFA nam troszkę uchyli jako Polakom, polskim drużynom tą furtkę do awansu, jak będą wyglądały te rundy eliminacyjne, bo już widać, że to sito jest bardzo gęste, chociaż Raków naprawdę zrobił przyjemną niespodziankę w wakacje. Tak z zapartym tchem śledziłem te losy drużyny z Częstochowy, gdzie naprawdę potrafili poradzić sobie z rywalami strasznie niewygodnymi, między innymi z Karabachem Agdam. No myślę, że kibice Lecha pamiętają te srogie lanie jeszcze w wcześniejszym sezonie na wyjeździe 1-5. Tutaj Raków jednak się nie dał. No i to, co Paweł też poruszył, kwestia nabijania punktów. Myślę, że to też jest dobra strategia. Jeżeli chcemy awansować do Ligi Mistrzów, warto mieć tych drużyn troszeczkę więcej. Przynajmniej chociaż jedną więcej w eliminacjach. To jest taki cel długofalowy.
Na razie do Ligi Mistrzów aspirują Jagiellonia ze Śląskiem, bo są na czele. Więc co z tą Legią i Rakowem na przykład, i Lechem, bo... No ale to zostawiamy, bo już czas też nas goni. Mamy odpowiedź na pytanie i tutaj nie wiem właśnie, kto był pierwszy, bo i Mati Michalczak napisał i Joanna Ignas napisali po 23 gole.
No i to jest prawidłowa odpowiedź,
tak,
także gratulujemy.
Wyglądać. Więc tak. Ja jakoś rozstrzygnę, ale wydaje mi się, że Mati był ciut wcześniej przed Asią. Mati, jeżeli nas słyszysz, mam nadzieję, że słyszysz, to gratulujemy. Napisz nam w wiadomości prywatnej adres do wysłania książki, która do ciebie powędruje. Czyli pierwsze pytanie za nami. Pawłowi dziękujemy już, tak? Pawle, dzięki
tak,
za...
Tak, tak. Bardzo,
idziesz
bardzo
do obowiązków
dziękuję.
Domowych.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy również.
Ciebie i małżonkę też i malucha waszego. O Pogoni Szczecin nic nie wspomniał. Paweł, nie wiem jak to tak... Może się jeszcze przekona do nich. 22 nam wybija, trwa audycja Czas Wzrastania. Sportowo dzisiaj. To co, może kolejne pytanie? Teraz będziemy czekali na SMS-a.
Dobrze, to kolejne pytanie. To jeszcze zostaniemy przy piłce
nożnej.
Tak, tym razem zejdziemy na krajowe podwórko i prosimy o podanie imienia i nazwiska najlepszego strzelca Ekstraklasy w minionym sezonie, czyli pytamy znowu o sezon 2022-2023.
I piszemy SMS-y 536 600 500. 536 600 500. Chłopaki zerkają na ekran. Będą przychodzić te SMS-y. Zobaczymy, kto pierwszy. Spiszemy numer telefonu, odezwiemy się do was, więc warto, bo dzisiaj dla tych, którzy będą najszybsi, książki, bardzo ciekawe wywiady z ciekawymi ludźmi. Dwie minuty po 22:00 trwa audycja Czas Wzrastania, w której na sportowo sobie podsumowujemy rok 2023. Myślimy z nadziejami o roku 2024. W naszym studiu nasi redaktorzy z redakcji sportowej Radia Maryja, Łukasz Brzeziński i Konrad Kujawski. Mówiliśmy o piłce nożnej, a ten utwór, który słyszeliśmy przed momentem, to był hymn Formuły 1. No i w rytmie tego hymnu do nas przyjechał przez łącza telefoniczne Kacper Sztuka. Witamy cię, Kacper, serdecznie na naszej antenie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Kacper był u nas 14 lipca, dokładnie, ubiegłego już roku i w Westerplatte Młodych, i tutaj z całą rodziną też w czasie wzrastania. Wtedy był zawodnikiem Formuły 4 włoskiej, tak? Kacper, dobrze mówię, dobrze pamiętam? Tak to trzeba
tak,
określić?
Tak, dokładnie byłem. Startowałem we włoskiej Formule 4 w ostatnich 3 latach, dokładnie.
W lipcu byłeś w klasyfikacji generalnej jeszcze... drugie, trzecie miejsce chyba, prawda? Z tego co...
W lipcu bodajże byłem na 6. miejscu.
A nawet na 6. Skończyłeś sezon na miejscu numer 1. Więc chyba nie mieliśmy okazji gratulować. Na Facebooku gdzieś gratulowaliśmy, ale tutaj nie było okazji, więc gratulujemy i cieszymy się.
Dziękuję.
No i powiedz, jak to z perspektywy tego czasu, od lipca, co się wydarzyło i co dalej, bo skoro była Formuła 4, no to teraz, nie wiem, jako laik pytam, trzecia, czy jakiś inny kierunek, jak to wygląda?
To o tym może zaraz. Mhm. Co do sezonu, no to faktycznie, gdy wróciłem z Torunia, niedługo później leciałem do Francji na wyścig. Była to piąta z 7 rund w kalendarzu włoskiej Formuły 4. Są to mistrzostwa, może wyjaśnię, dla kierowców, którzy po kartingu robią pierwszy krok w wyścigach samochodowych. Ścigamy się na torach z kalendarza między innymi Formuły 1, na paru też innych torach, ale większość jest właśnie z Formuły 1. Znajdują się tam kierowcy z różnych akademii, zespołów Formuły 1. Jest to bardzo mocna seria i 4 kierowców Formuły 1 ścigało się właśnie w tej serii. Dlatego no, cieszy się ona dość wysokim prestiżem. No a co do mojego sezonu, to faktycznie wystartował dosyć średnio. Tak jak mówiłem, po czwartej rundzie byłem gdzieś tam na 6. czy 7. miejscu nawet w klasyfikacji ze sporą stratą do lidera. No i wydawało się niemożliwe wygranie z takiej pozycji. Wszyscy mówili, że mogę powalczyć o drugie miejsce maksymalnie. A po 2 rundach, gdzie wygrałem wszystkie 6 wyścigów, bo na jednym weekendzie mieliśmy po 3 wyścigi, wygrałem wszystkie wyścigi na kolejnych 2 rundach i prowadziłem w mistrzostwach przed ostatnią rundą, co było no, wielkim szokiem i zaskoczeniem dla wszystkich.
A dla ciebie też?
Tak, no dla mnie też, jednak mimo, że wierzyłem w to i wiedziałem, że będę chciał walczyć o mistrzostwo, miałem to w głowie, no to jednak patrząc się na liczby, wydawało się to bardzo mało realistyczne. Dlatego no, dla mnie i do zespołu była to bardzo miła niespodzianka, że już na przedostatniej rundzie udało się objąć prowadzenie w mistrzostwach. No i później dopiąć tytuł na ostatniej rundzie. No i wygrać te prestiżowe mistrzostwa po raz pierwszy zresztą i dla Polaka i dla zespołu US Racing. Ciężko było pokonać Premę, czyli zespół, który właśnie tam dominował w tych mistrzostwach. Byliśmy raczej brani za kogoś, kto może walczyć o podium w mistrzostwach, nie o wygraną. Także no, tym lepiej smakuje to, że udało się wygrać na mistrzostwa.
Kacper, to ja pozwolę sobie teraz zadać tobie kilka pytań. Na początek może, jak oceniasz swoje testy do Formuły 3, bo te już są za tobą.
Tak, no był to duży przeskok. Bardzo się ucieszyłem, że będę miał okazję spróbować właśnie sił w nowym aucie. W Formule 4 miałem pod nogą 180 koni, w Formule 3 było to 380 koni. Całkiem inne opony, dużo bardziej rozbudowana aerodynamika, więc było dużo zmiennych. Auto jest sporo szybsze, całkiem inne procedury, też inne zespoły, bardziej profesjonalne, większe, mniej kierowców w każdym zespole. Mamy po trzech, jak w Formule 1 jest dwóch. W Formule 4 mieliśmy nawet do sześciu kierowców, tutaj jest trzech, więc ten zespół jest bardziej też skupiony na mniejszej ilości kierowców. No i testy, myślę, wypadły pozytywnie. Skończyłem z bodajże 12 czasem na koniec drugiego dnia, mając pierwszy raz kontakt z takim autem, więc podobno jest to dobry znak. No i wybiegając w przyszłość, mam nadzieję, że właśnie w Formule 3 będę mógł wystartować w przyszłym sezonie. Jeżeli wszystko się uda, takie mamy plany, taki jest cel, żeby właśnie w tych mistrzostwach wystartować. Mistrzostwa te, może trochę powiem, startują przy Formule 1, więc jak mamy wyścig Formuły 1 o 15, to na przykład o 10 jest wyścig Formuły 3, dokładnie na tym samym torze. Także jest to duży krok, nie tylko jeżeli chodzi o auto, ale też o mistrzostwa. Są to mistrzostwa świata już, nie mistrzostwa Włoch. Także no, byłoby to na pewno spełnione marzenie, gdybym mógł tam wystartować. Jest coraz bliżej do tego, no i mam nadzieję, że już za niedługo będę mógł ogłosić starty właśnie w tej serii.
A właśnie tak chciałem się zapytać, jeżeli już będziesz startował w Formule 3, to już wspomniałeś, będą to mistrzostwa świata, na który tor najbardziej czekasz?
Myślę, że z kalendarza Formuły 3 najbardziej wyczekuję Imoli, z torów, które znam, bo wiem, że jestem na nim szybki i no bardzo go lubię. A z torów, na których jeszcze nie byłem, to na pewno Monako. Byłoby czymś niesamowitym, bo no jest to całkiem coś innego. Nigdy nie spotkałem się w karierze z torami ulicznymi, więc no Monako, które też ma wokół siebie taką legendę od ponad 70 lat. Wyścigi Formuły 1 się tam odbywają, więc na pewno wystartowanie tam wyścigów w tak młodym wieku byłoby czymś niesamowitym, no i mam nadzieję, że się to stanie w przyszłym roku.
A przygotowujesz się na przykład już do tych podróży, bo to jednak będzie zupełnie inne wyzwanie niż Formuła 4, gdzie to wszystko raczej kręciło się wokół Włoch, trochę Francji, tam chyba jeszcze Belgia chodziła w grę, a tutaj już jednak Australia, Bahrain.
Tak, no ja się ogólnie zastanawiałem często już wcześniej nad tym, jak sportowcy sobie radzą z tym, z tymi właśnie zmianami czasu i z długimi wyjazdami na inne kontynenty. No i będzie to trudne zadanie, żeby się przystosować, myślę, do czasu australijskiego. Na przykład, no to jest jedyna taka duża zmiana czasowa w kalendarzu, więc no też będzie to taki przedsmak, że tak powiem, Formuły 1, w której kierowcy latają przez pół roku ponad 24 weekendy na torze na różnych kontynentach z ciągłymi zmianami, więc będzie to taki pierwszy, myślę, kontakt właśnie z tym jetlagiem. No i no, też jest to coś ciekawego, coś nowego, coś, co na pewno chcę spróbować.
Kacpra przedstawiliśmy, ale nie powiedzieliśmy, ile ma lat. Kacprze, ile ty masz lat?
Jeszcze mam 17 lat, ale za niedługo się to zmieni. Także już w lutym już 18.
Bo to przy tych wszystkich kwestiach, o których rozmawiamy, jest też dosyć ważne, bo ty się jeszcze uczysz w szkole.
Uczę się, to dużo powiedziane, bo nie, żartuję oczywiście. Uczę się w szkole w chmurze, czyli na edukacji domowej. Zdaję egzaminy z domu. No już na ten rok zakończyłem taką naukę, że tak powiem, szkolną. No i zostało przygotowanie do matury, bo jestem w czwartej klasie liceum. Więc przygotowuję się, mam 5 godzin korków każdego tygodnia. Więc mimo, że nie chodzę do normalnej szkoły, to tych zajęć jednak mam sporo związanych ze szkołą i mama na pewno by nigdy nie pozwoliła na odpuszczenie edukacji przy wyścigach, więc mimo, że nie mam takiej codziennej szkoły, no to tak jak mówię, przygotowuję się do matury we własnym zakresie i cały czas kontakt z tą edukacją mam.
właśnie tutaj podróże, wyścigi, przygotowanie do matury, nauka. Ja chciałem się jeszcze zapytać o trening. Jak to wygląda? Czy tutaj już wchodzi to na wyższe obroty?
Tak. Tak naprawdę na koniec zeszłego roku, w październiku, listopadzie, grudniu najbardziej miałem intensywny czas. Po 4-5 treningów tygodniowo. Nigdy wcześniej nie miałem aż tak dużej intensywności, więc no, zmieniło się to przygotowanie. Jest na pewno dużo bardziej intensywnie. Jeżeli chcę być w dobrej formie fizycznej w Formule 3, to trzeba naprawdę dużo pracy włożyć na siłowni, bo mimo że się to może wydawać proste, że wsiadamy do aut i jeździmy w kółko, to jednak jest to bardzo duży wysiłek fizyczny. W trakcie wyścigu już w Formule 4 straciłem najwięcej, rekordowo 700 gram w trakcie wyścigu z wagi, więc no to obrazuje, jaki to jest wysiłek. W Formule 3 będzie to na pewno jeszcze więcej, także no muszę być na to gotowy i tak jak mówię, 4-5 razy w tygodniu jestem na siłowni i trenuję, żeby jak najlepiej się przygotować.
A jeszcze tak się zapytam, jakie masz oczekiwania co do tej Formuły trzeciej? Czy wchodzisz tak spokojnie, żeby po prostu spróbować w tym pierwszym sezonie, czy jednak tak jak do siebie, żeby walczyć już od razu o zwycięstwa?
Wejście do Formuły 3 byłoby na pewno, tak jak mówię, dużym krokiem, więc wiąże się to z dużymi zmianami i kierowcy, ogólnie myślę, że we wszystkich sportach wejście na wyższy poziom wiąże się z przystosowaniem i też jest to dosyć czasochłonne. U nas dochodzi jeszcze taki aspekt, że nie tylko jest tam wyższy poziom, inne tyle zasady, tylko też właśnie głównie auto, które jest całkiem inne. Więc no na pewno wygranie w pierwszym sezonie Mistrzostw Świata Formuły 3 jest bardzo, bardzo trudne. Natomiast w tym roku Gabriel Bortoletto, który jechał właśnie pierwszy rok w Formule 3, wygrał te mistrzostwa z dużą przewagą, więc udowodnił, że jest to możliwe. No i jeżeli bym tam wystartował, to na pewno moim celem byłoby wygranie. Natomiast wiem, że jest to bardzo trudne. Też trzeba się patrzeć na to, z jakim zespołem się jedzie. Jeżeli ja pojadę z zespołem dobrym, który będzie dawać szansę na podjazd wygrane, to na pewno zrobię wszystko, żeby tak też było.
Kasprze, dziękujemy. Patrzę na zegarek, czas leci bardzo szybko. Wspomniałeś o mamie, pozdrawiamy oczywiście rodziców i twojej siostry.
No i ciebie serdecznie.
Bardzo nam miło. No i życzymy sukcesów. Mam nadzieję, że będziemy wracać i na naszych mediach społecznościowych, a może również tutaj w Toruniu. Zapraszamy oczywiście do studia.
Myślę, że się jeszcze będziemy słyszeć i widzieć.
Więc życzymy powodzenia, sukcesów i niech Pan Bóg też prowadzi.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. To był Kacper Sztuka, który ściga się z dużymi prędkościami. W Formule 3, mamy nadzieję, wystartuje w tym roku. Ponoć już niebawem. Jeszcze te szczegóły będą dopinane, więc na razie o nich nie mówimy, ale powiemy. 15 minut po 22 mamy odpowiedzi podobno, tak? Już na nasze pytanie, to drugie.
Tak jest.
Ono brzmiało, przypomnij, Łukasz?
Tak. Prosiliśmy o podanie imienia i nazwiska najlepszego strzelca Ekstraklasy w sezonie 2022-2023. No i oczywiście prawidłowa odpowiedź to jest Mark Gual, który w zeszłych rozgrywkach jeszcze w barwach Jagiellonii zdobył 15 goli. No, kilka odpowiedzi prawidłowych mamy. Mamy też numer telefonu, który jako pierwszy się do nas odezwał.
A my się odezwiemy na ten numer telefonu i poprosimy o adres do wysyłki. I kolejne pytanie, bo mamy jeszcze cztery książki do rozdania, ale tym razem trzeba będzie do nas zadzwonić i odpowiedzieć, więc tutaj też młodych słuchaczy prosimy o to, by telefonować. Łukasz zadaje pytanie, ja mówię numery telefonów.
Dobrze, to przechodzimy teraz na inną dyscyplinę. Pytanie będzie żużlowe i brzmi następująco. Ile zwycięstw w poszczególnych zawodach cyklu Grand Prix ma na koncie Bartosz Zmarzlik?
Chodzi o wszystkie możliwe, tak?
Tak, tak. No te wszystkie łącznie od momentu, gdy Zmarzlik zaczął startować w cyklu, tak.
Więc czekamy. Numery telefonów 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Na fanpage'u też będą jeszcze kolejne pytania, ale tutaj trzeba zadzwonić do nas. No i można też na fanpage'u komentować to, co się tutaj dzieje, o czym tutaj mówimy, żeby też może swoje zdanie wyrazić na temat tego, co dla was było takim momentem ważnym, istotnym w sporcie w roku minionym, no i na co mamy nadzieję w 2024 roku. Mówimy o ludziach sukcesu. Trochę teraz zmienimy klimat, bo chciałbym zaprosić na coś, co będzie u nas w Toruniu, przy muzeum, w audytorium. Wirtuos fortepianu, młody człowiek, już teraz troszeczkę starszy oczywiście, ale jako młody człowiek, jako jeden z niewielu Polaków wygrał konkurs chopinowski, a za kilka dni w Toruniu pojawi się, by zagrać swój fortepianowy recital, więc posłuchajmy tego zaproszenia.
Szanowni Państwo, Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na recital fortepianowy Rafała Blechacza, wybitnego polskiego pianisty, zwycięzcy 15. konkursu chopinowskiego. Recital odbędzie się w czwartek, 11 stycznia o godzinie 19 w Audytorium Muzeum. W programie znajdą się utwory Fryderyka Chopina, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Karola Szymanowskiego. Karty wstępu na to wydarzenie można nabyć, pisząc na adres mailowy bilety@muzeumpit.pl. Powtarzam, bilety@muzeumpit.pl. PIT od skrótu Pamięć i Tożsamość. Osoby niekorzystające z internetu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 536 682 980. Powtarzam, 536 682 980. Więcej informacji oraz plakat znajdą Państwo na portalu radiomaria.pl. Recital fortepianowy Rafała Blechacza, czwartek, 11 stycznia, godzina 19, Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Serdecznie zapraszamy.
Dwadzieścia minut po 22:00, czas wzrastania. Dzisiaj na sportowo przypominamy pytanie, na które czekamy na odpowiedzi telefoniczne. Kolejne pytanie, czyli trzecie w naszym konkursie, książka do zdobycia.
Tak, a pytanie brzmi, przypomnijmy, ile zwycięstw w poszczególnych zawodach cyklu Grand Prix ma na koncie Bartosz Zmarzlik?
Nie musimy dodawać, że to żużel, bo kto słyszy Bartosz Zmarzlik, to wie, o co chodzi. Numery telefonów dla młodych słuchaczy 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Idziemy dalej w tych podsumowaniach i oczekiwaniach, panowie.
To jeszcze pozostaniemy na chwilę przy wątku piłkarskim, bo to rzeczywiście, jak zawsze zresztą...
Temat rzeka.
Tak, no jest też wątek, który myślę warto poruszyć w kwestii klubowej. Paweł to już w pierwszej części naszej rozmowy napoczął, czyli mowa oczywiście o tym, jak radziły sobie w roku 2023 polskie drużyny w europejskich pucharach. No i to pierwsze półrocze, myślę, że na duży plus. Przede wszystkim chodzi o postawę poznańskiego Lecha. Ja od kiedy żyję, to pierwszy raz miałem takie doświadczenie, że polski zespół wygrał dwumecz na wiosnę. To chyba po raz pierwszy od bodajże 90 albo 91 roku miało miejsce.
Lech klub grał w kwietniu w piłkę.
Tak, dla mnie to jest jakaś abstrakcja, że polski zespół w kwietniu jeszcze rywalizuje na arenie europejskiej. No i trzeba przyznać, że Lechowi naprawdę szło dobrze. Nie wyszedł kolejorzowi ten pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Konferencji przeciwko Fiorentinie. No ale w rewanżu ja podchodziłem tak już bardzo na spokojnie,
tak,
oglądając.
Tak, zrezygnowany był, bo tak jednak u siebie ta porażka była dosyć duża. a na wyjeździe człowiek w tym momencie naprawdę robił sobie nadzieję, że są w stanie awansować.
No właśnie, Lech prowadził w pewnym momencie 3-0 i przy tych zasadach, które mamy obecnie, to dawało dogrywkę. No niestety Fiorentina to jest zespół, nie ma się co oszukiwać, z dużo bardziej klasowymi piłkarzami i w podstawowej jedenastce, i na ławce rezerwowych, i ostatecznie Lech, można powiedzieć, honorowo się pożegnał, bo wygrał we Florencji 3-2, ale zrobił świetną robotę dla reszty pozostałych drużyn, czyli nabił bardzo dużo punktów do klubowego rankingu. Teraz ma szansę kontynuować tą pasę warszawska Legia, która notabene również na wiosnę zagra z drużyną z Norwegii, bo Lech miał podobną sytuację w ubiegłych rozgrywkach.
Bodø/Glimt, tam się mierzyli i tam Lech tak bardzo ładnie sobie poradził, właśnie awansując dalej, więc mamy nadzieję tutaj, że Legia podtrzyma tę pasę i awansuje z norweską drużyną.
No tym bardziej, że grają z drużyną z Norwegii, z Molde. A przypomnijmy, to też jest istotna kwestia. Norwegia, Liga Norweska gra systemem wiosna-jesień, więc Molde przystąpi do meczu z Legią praktycznie bez żadnego meczu o punkty w lidze, a Legia, jeżeli pogoda w naszym krajobrazie pozwoli, już kilka meczów o punkty będzie miała rozegrane.
Miejmy nadzieję, że ten delikatny rozbieg właśnie pomoże Legii awansować dalej. Szkoda, że Raków sobie nie poradził w tym sezonie w Lidze Europy, chociaż mogli awansować z trzeciego miejsca do Ligi Konferencji, bo tu jednak na te punkty rankingowe trzeba patrzeć, one są dla nas bardzo ważne, ale nie ma co narzekać, bo Raków mimo wszystko, uważam, miał trudną grupę i pokazał się z dobrej strony, solidnej takiej może.
Zatrzymujemy się, bo ktoś do nas zadzwonił. Halo, prosimy, Radio Maryja.
Cześć Boże.
Cześć Boże. Jak ty masz na imię?
Weronika.
I znasz odpowiedź na pytanie, Weroniko, o zmarzlika?
Tak, 23 razy.
Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź.
Nie mamy fanfar, ale uwierz nam, że ci gratulujemy z całego serca. Interesujesz się trochę żużlem?
Tak.
A gdzie ty mieszkasz?
Rawiczu.
Tam jest kolejarz Rawicz, tak jest.
To adres nam podasz za chwilkę, jest kolejarz Rawicz. Kibicujesz, na mecze chodzisz czasami?
Tak, oczywiście.
Świetnie. Gratulujemy. Weroniko, nie rozłączaj się. Ja spiszę twój adres i książka do ciebie powędruje, dobrze?
Dobrze.
Super. Czyli mamy kolejne pytanie i kolejną zagadkę. Nie taką prostą znowu też, ale odgadniętą. Ja zajmę się teraz adresem Weroniki, a wy kontynuujcie to podsumowanie.
To jeszcze wracając do wątku rankingu, myślę, że warto dwa słowa o tym powiedzieć, bo ostatnie dwa sezony pod tym względem wydają się być naprawdę dobre. Mówiliśmy o Lechu, teraz Legia ma szansę ten ranking podbić. No i myślę, że takim celem bardzo realnym dla polskich drużyn jest wywalczenie co najmniej 15 miejsca w rankingu krajów, w rankingu krajowym, żeby mieć możliwość powalczyć o drugie miejsce dla polskiej drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów, no bo jednak zawsze lepiej mieć dwie drużyny w eliminacjach,
które
i startować
mogą się
z późniejszych rund.
Potknąć, odpaść, ale jednak walczyć o Ligę Europy czy Ligę Konferencji Europy. Co też ważne, ten ranking obejmuje od 4 czy 5 sezonów? Teraz
nie, 5 ostatnich sezonów.
Tak. Więc te słabsze sezony już nam odchodzą, a możemy właśnie budować ranking na tych lepszych, czyli na ostatnich dwóch, i miejmy nadzieję przyszłym, czy to będzie Śląski, Jagiellonia, czy to jednak Raków, Legia i Lech wejdą na top 3 i będą walczyły o te pochary, no to zobaczymy. Jeszcze pół roku przed nami rozgrywek Ekstraklasy.
Pogoń Szczecin.
Pogoń Szczecin, tak, też mają szansę. Przepraszam Pawła ze Szczecina.
Można powiedzieć, ta czołówka w tym sezonie rzeczywiście bardzo szeroka, chociaż faktycznie no być może idzie nowe, jeżeli chodzi o ten sezon Ekstraklasy, bo Śląsk i Jagiellonia radzą sobie naprawdę znakomicie, szczególnie imponuje Śląsk, który w zeszłym sezonie naprawdę rzutem na taśmę utrzymał się w lidze. No a teraz nagle od początku tego sezonu zupełnie odmieniona drużyna Jacka Magiery, która gra naprawdę bardzo skutecznie, no i na razie pewnie prowadzi w tabeli ligowej. Podobnie Jagiellonia pod wodzą młodego trenera Adriana Siemieńca. Naprawdę radzi sobie znakomicie, jest wiceliderem. No i będzie trudno tej pozostałej grupie, czyli naszym pucharowiczom z ubiegłego sezonu, Lechowi, Legii, Rakowowi, czy też Pogoni.
Pokazuje, że łączenie pucharów europejskich i tej gry w Ekstraklasie, to nie jest jednak najłatwiejsza rzecz dla klubów z Polski. Ciekawi mnie jeszcze postawa Lecha Poznań, który teraz będzie miał, miejmy nadzieję, efekt nowej miotły. Trener zmieniony, zobaczymy, co to teraz przyniesie.
Kiedyś było takie powiedzenie, Konrad, na rumaku do Europy, ale niestety nie do końca się to sprawdziło, bo Mariusz Rumak w tej swojej pierwszej trenerskiej przygodzie no, poradził sobie, myślę, mocno średnio. Natomiast trochę od tego momentu czasu upłynęło.
Doświadczenie trochę nabranego.
Tak, trener Rumak poprowadził inne drużyny w Ekstraklasie. Później zszedł szczebelek niżej do pierwszej ligi. No ale ostatnie lata spędził znowu w Akademii Lecha Poznań, więc myślę, że jest też na bieżąco z potrzebami pierwszego zespołu.
To też jest ważne, że był w tej akademii, więc dla nas tych młodych piłkarzy, a nie ma co ukrywać, Lech Poznań słynie z promowania i sprzedawania na zachód młodych, zdolnych, utalentowanych polskich piłkarzy. Chociażby przez lata przewinęli się Jan Bednarek, Kuba Moder, Jakub Kamiński, Tymoteusz Puchacz. Trochę ich było, ostatnio Skóraś, więc trochę ich było. Miejmy nadzieję, że to będzie podtrzymywane, że ci młodzi polscy piłkarze będą w Lechu rozwijać się i będą stanowili o sile tej drużyny, a potem i kadry.
No tak, i do tego jeszcze będą mieli okazję wypromować się w takim okienku wystawowym, jakim bez wątpienia są europejskie puchary, bo to tak naprawdę jest takie główne miejsce, gdzie można swoje umiejętności zaprezentować przed szerszą widownią.
Zatrzymujemy się na chwilkę, za chwilkę oczywiście wracamy do audycji. I za chwilkę też kolejne pytanie, więc nasłuchujcie, drodzy słuchacze, kolejnego pytania. Tym razem zapraszamy pisać na Facebooku. Ci, którzy przed komputerami, smartfonami posługują się Facebookiem, będą teraz premiowani. Za chwilkę się to pytanie pojawi. Przypomnę, trwa audycja Czasu Wzrastania. Podsumowujemy to, co w sporcie wydarzyło się w roku już minionym, 2023, a czekamy z nadzieją na sukcesy w tym roku, który od 5 dni mamy, czyli 2024.
Sempre penso la mia. sai pure sto zitto, italo disco. Questa non è Ibiza, festival bar con la cassa dritta. Ti sto cercando ma in nebbia fitta. Ti giuro se ti penso la mia testa suona, suona il ballo di sera. Suona il ballo di sera. Ti giuro se ti penso la mia testa suona.
Tak nam się karnawałowo trochę zrobiło w powłosku, no bo też te klimaty, w które będziemy wchodzili, też się z Włochami kojarzą bardzo, bardzo mocno, ale to nie chcę uprzedzać się faktów. Posłuchajcie, o czym będzie mowa, to myślę, że też skojarzycie. Mamy dla was nagrody, dwa wywiady rzeki z Włodzimierzem Szaranowiczem, komentatorem, no i Włodzimierzem Lubańskim, piłkarzem. Jeszcze mamy trzy książki, trzy już są rozdane, jeszcze mamy trzy i tak jak wspomniałem, będzie teraz pytanie, na które odpowiadajcie na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, Audycja dla Młodzieży. Oczywiście ten fanpage też należy polubić i może też podać dalej, komuś zaproponować, bo tam wiele ciekawych treści związanych z naszymi audycjami się pojawia. Łukaszu, jakie pytanie kolejne zadajemy?
Teraz może koszykówka w wydaniu zagranicznym, a zapytamy o to, kto jest obecnym mistrzem NBA.
W koszykówce.
Tak jest, oczywiście.
To ja bym nie wygrał. Akurat
a ja mogę odpowiedzieć, ojcze. Stracie.
To jak ktoś ze słuchaczy odpowie, to powiesz, czy to prawda.
Dobrze.
Drodzy, wcześniej nagrałem rozmowę z naszym kolejnym gościem. Chciałem jej teraz posłuchać, a później pewnie do tego tematu też powrócimy. Trwa czas wzrastania, w którym podsumowujemy to, co wydarzyło się w wymiarze sportowym w 2023 roku. Istnujemy plany na to, co przed nami, czyli w tym obecnym 2024 roku. Z nami jest Marcin Możdżonek, były siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, złoty medalista Mistrzostw Świata, Europy i Ligi Światowej. Witamy cię, Marcinie, na naszej antenie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Patrzymy na to, co dzieje się w sporcie, no oczywiście z racji wykonywanego zawodu, tak się mówi, o siatkarzach, czy pasji, czy jak to nazwiemy?
No, ze swego czasu był to mój zawód, który wykonywałem codziennie, profesjonalnie, byłem zawodowcem.
No tak. Właśnie. Patrzymy na kwestie siatkarskie przede wszystkim. Jesteśmy prawie, że na półmetku rundy zasadniczej plus ligi. Na czele Jastrzębski Węgiel. Dołują trochę Zaksa i Iskra. Dosyć wysoko trefl, zaskoczenia, rozczarowania, jak patrzysz na to, co się w tych ostatnich tygodniach, miesiącach w plus lidze wydarzyło.
Ojej, no tutaj języczkiem uwagi tego sezonu plusligowego jest dyspozycja Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która no wynikowo rozczarowuje, ale dlaczego? Dlatego, że większość zawodników Zaksy Kędzierzyn-Koźle to reprezentanci swoich krajów, a nasi reprezentacje, jak chociażby Aleksander Śliwka czy Łukasz Kaczmarek, Marcin Janusz, no to są zawodnicy szóstkowi reprezentacji Polski. Oni są bardzo przeciążeni. Cały zespół Zaksy jest zmęczony, jest wycieńczony sezonem kadrowym, wspaniałym sezonem kadrowym, który za nami, w którym nasza reprezentacja wygrała w zasadzie wszystko, wszystkie tytuły, przegrywając zaledwie dwa mecze. No i ten zespół niestety, ale nie poradził sobie z falą kontuzji, nie poradził sobie z kłopotami zdrowotnymi. Tak czasami po prostu jest. No i obecnie nie zobaczymy Zaksy Kędzierzyn-Koźle w Warce, chociażby o Puchar Polski. Ja chociaż z jednej strony mnie to smuci, ale z drugiej można powiedzieć, niech ci wszyscy zawodnicy, zwłaszcza nasi reprezentanci, niech się wyleczą, niech dojdą do siebie, niech dojdą do formy, tak aby już w tym roku, a już niebawem w sezonie kadrowym wystartować pełnią sił, zmotywowani, zdrowi i z zapałem do tego, co najważniejsze przed siatkarską Polską, czyli Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu.
Dopytam jeszcze o samą Zaksę. Prawdopodobny jest sukces na przykład, jeżeli się coś zacznie zmieniać tak bardzo konkretnie, czyli zawodnicy będą zdrowi, no w Lidze Mistrzów, na przykład kolejny sukces Zaksy, czy to już jest raczej taka bardziej przyszłościowa kwestia, nie tego sezonu?
Trudno powiedzieć. Myślę, że sezon zasadniczy jest w pewnym sensie przegrany już przez Zaksy. Nie zdążą się podnieść, nie zdążą tego nadrobić, bo jednak świetna Jastrzębian, kapitalna postawa Politechniki, projektu Warszawa, przepraszam, jest Rysowia, jest Zawiercie i jeszcze kilka innych zespołów. Myślę, że nie dadzą rady. Już po prostu dla nich jest za późno, żeby ich dogonić. No ale w Lidze Mistrzów dlaczego nie? Zaksa potrafi grać te najważniejsze spotkania na dłuższym dystansie. Przewiduje, że sobie jednak nie poradzi, ale na krótkim, jakim jest Liga Mistrzów, znowu mogą namieszać, czego im oczywiście z całego serca życzę.
Powiedziałeś o tym, że przed nami Igrzyska Olimpijskie, najważniejsza impreza w ciągu czterolecia. Jakie szanse przed reprezentacją Polski? Pewnie pojedziemy w roli zdecydowanego, albo jeżeli nie zdecydowanego, to dużego faworyta tejże imprezy. No, pamiętamy, że w 5 chyba ostatnich igrzyskach zatrzymywaliśmy się na etapie ćwierćfinału. Nie chcę tutaj jakichś wróżb, nie wiem, słuch używać, klątwa czy coś, ale w głowach pewnie zawodników coś jest, jeżeli ten ćwierćfinał przyjdzie.
Tak, tutaj nie siejmy defetyzmu. Mamy teraz wspaniałą reprezentację, najmocniejszą w historii uważam i jesteśmy zdecydowanym faworytem do medalu i do tego złotego również. Jeżeli nie zagramy w finale, to trzeba to uznać jako porażkę całej polskiej siatkówki, ale ja nie przewiduję tego typu wydarzeń. Zmieniono też trochę formułę rozgrywania całych Igrzysk Olimpijskich. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. To się okaże, to boisko pokaże, ale nasza reprezentacja jest na tyle mocna, na tyle przygotowana, na tyle już doświadczona tymi chociażby 5 poprzednimi ćwierćfinałami, że spokojnie sobie poradzi i udźwignie ten ciężar mentalny. Oni są na to gotowi, oni wiedzą, po co tam pojadą. Proszę zobaczyć, jak Nikola Grbicz przygotowuje ich już kolejny sezon. Ci zawodnicy cały czas idą do przodu, nie osiadają na laurach, tylko cały czas poprawiają swoją grę. Są perfekcjonistami. Z meczu na mecz to wygląda coraz lepiej, z turnieju na turniej. Oni są coraz pewniejsi. Ja jestem spokojny o ich postawę. Jednej rzeczy tylko się obawiam, problemów zdrowotnych, bo to widzimy teraz już w plusie, co się dzieje z naszymi reprezentantami i w ogóle z zawodnikami. Oby tylko zdrowie im pozwoliło na pełny udział. Jeżeli będą zdrowi, to ja jestem spokojny o ich postawę i o wynik.
Jeżeli jesteśmy już przy kwestii Igrzysk Olimpijskich, to też no, pewnie ból głowy będzie towarzyszył selekcjonerowi Grbiczowi w kwestii wyboru składu, bo na Igrzyska jedzie kilkunastu zawodników, będzie trzeba kogoś skreślić, będzie trzeba na kogoś bardziej postawić, więc pytanie, gdzie mogą być największe problemy, na których pozycjach na dzisiaj, no bo nie wiadomo, jak się potoczy dalej.
Uważam, że tutaj jest sprawa w zasadzie zamknięta, tylko jest kwestia wśród przyjmujących do rozstrzygnięcia. Mianowicie zabrać Bartosza Bednoża czy Tomasza Fornala. Mhm. O tym będzie zapewne decydowała postawa w sezonie. Będzie to jeden w sezonie teraz plus ligi, to będzie jeden z czynników decydujących, no ale później też pierwsze treningi, zgrupowanie i pierwsze mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Ale co do reszty nazwisk, myślę, że to już decyzja jest na pewno podjęta. Nie zdziwiłbym się, jeżeli jest podjęta nawet w stosunku już do tych panów, których wymieniłem. Ale ja tutaj widzę tylko jedną wątpliwość, czy może jeszcze nierozstrzygnięcie bardziej.
O sile reprezentacji no, stanowi choćby fakt, że Mistrzostwo Europy w Rzymie udało się zdobyć, wygrywając z gospodarzami bez Bartosza Kurka. Więc pytanie też o jego też rolę w drużynie, o jego pozycję, no i ewentualnie jego brak, jeżeli by coś się zdarzyło takiego.
No Bartek Kurek jest szalenie istotną wartością dla samej drużyny, jest bardzo doświadczony, jest świetny siatkarsko. Dalej, jeżeli jest zdrowy, no to jest takim koniem pociągowym naszej reprezentacji. Zdobywa mnóstwo punktów, czyli to wywiązuje się z zadania, jakie na niego nakłada trener i drużyna, czyli jest tym podstawowym atakującym. Dodatkowo, no już z racji swojego wieku i doświadczenia, no też otacza opieką tych młodszych zawodników, jest dla nich autorytetem. Ich oczy są zwrócone ku niemu. Także on jest szalenie istotny, a nawet jeżeli, tak jak chociażby w Lidze Narodów nie mógł zagrać ze względów zdrowotnych, bo przydarzyła się kontuzja podczas jednego ze spotkań, zastąpił go Łukasz Kaczmarek, dalej on był, dalej przeżywał, dalej pomagał swoim kolegom, tak jak mógł najbardziej. No i mamy efekty. Sezon kadrowy skończył się pięknie.
To jeszcze słowo o żeńskiej reprezentacji. Też nie wiem, czy to było zaskoczenie dla ciebie, miejsce w Lidze Narodów w ubiegłym sezonie.
Tak, to było przyjemne zaskoczenie. Widać, że Lavarini wykonał tytaniczną pracę, otworzył głowy naszych pań na to, że mogą, że może być inaczej, że wyszły z takiego marazmu, z takiego z takiej niemocy, mimo że one zawsze miały ogromny potencjał, no nazwiska, Stysiak, Wołosz i tak dalej, no to jest klasa światowa. A on to połączył w jedną całość, dzięki też ciężkiej pracy one uwierzyły w to, że mogą. No i chociażby brązowe medale Ligi Narodów pokonały gospodynie, czyli Amerykanki w pięknym stylu, awansowały na igrzyska. Myślę, że mogą być czarnym koniem w Paryżu.
To Marcin Możdżonek, rozmowa wcześniej nagrana z nim, kiedy tak słuchamy tego, co mówi Marcin na temat siatkarzy, reprezentacji, zawodników i zakładanych, planowanych, oczekiwanych sukcesów i kiedy to zestawimy choćby z piłką nożną, to taka przepaść tam się robi. No wiadomo, że to są inne kalibry też, natomiast no dobrze, że też te rzeczy wybrzmiewają, bo mamy się z czego cieszyć, jeżeli chodzi o sport. Nie tylko jakoś sobie ostrzyć apetyty, no i nic z tego nie wychodzi, ale jednak no Polacy potrafią wygrywać.
Jeżeli chodzi o naszą reprezentację w siatkówce, no to trzeba przyznać, że za nami bardzo udany rok 2023. Praktycznie to, co mieliśmy wygrać, to zwyciężyliśmy, czyli najpierw Liga Narodów, gdzie w finale biało-czerwoni wygrali z Amerykanami. Później mieliśmy te wspomniane też Mistrzostwa Europy i zwycięstwo z reprezentacją Włoch w bardzo dobrym stylu, 3-0. Tak jak tutaj z rozmowy słyszeliśmy, też nawet jeżeli nie ma Bartosza Kurka, to pozostali nasi zawodnicy potrafią wziąć ten ciężar gry na swoje barki. No i poniekąd też nie dziwi to, że Polacy będą rozpatrywani jako główni, no nie ma co się oszukiwać, faworyci do olimpijskiego złota w Paryżu już za kilka miesięcy tak naprawdę. No ale niestety mamy ten nieszczęsny ćwierćfinał i to chyba będzie najtrudniejsze spotkanie, bo ja nie zakładam, że tutaj jakaś tragedia zdarzy się w fazie grupowej. To absolutnie na to się nie zanosi. Natomiast rzeczywiście tutaj ta bariera psychologiczna będzie bardzo istotna, podejście mentalne do meczu. Jeżeli przejdziemy ten ćwierćfinał, no to wtedy ja odetnę osobiście z ulgą. Myślę, że wielu naszych zawodników, którzy już byli na poprzednich olimpiadach, będzie miał podobnie.
A musi być ten ćwierćfinał? Bo nie, jakby zmieni jakoś zasady, że takie najlepsze drużyny od razu do półfinału przechodzą.
A mogliby coś zrobić takiego na zasadzie, nie wiem, na przykład piłki ręcznej, że jeżeli ktoś zajmuje pierwsze miejsce w grupie, to nie gra jednego etapu, no ale myślę, że na to się nie zanosi. Formuła 12-zespołowa pozostaje.
Konkurs mamy, kolejne czwarte pytanie padło i pojawiły się odpowiedzi, więc przypominamy pytanie, o co chodziło.
Tak, pytaliśmy o to, kto jest obecnym mistrzem NBA.
I mam tu odpowiedzi, na przykład Los Angeles Lakers.
To nie jest dobra odpowiedź.
A Denver Nuggets?
To To już tak.
To już bardziej.
To już bardziej
super.
Pasuje.
No i Krzysztof nam, Krzysztof Jakubowski pierwszy nam dał odpowiedź prawidłową, więc Krzysztofie gratulujemy i czekamy w wiadomości prywatnej na fanpage'u Czasu Wzrastania, żebyś nam napisał adres do wysyłki nagrody. I kolejne pytanie, bo audycja nam bardzo szybko płynie, teraz będziemy dzwonić, więc słuchamy to pytania. Ciekawe, czy
myślę, że to z tych pytań, które przygotowałem, jest no jedno z trudniejszych, jeśli nie najtrudniejsze, ale myślę, że też może nie fanatyków, ale kibiców tej dyscypliny sportu, myślę, że będzie do zagadnięcia. Pytanie z tenisa ziemnego i brzmi ono następująco. W którym wielkoszlemowym turnieju w 2023 roku Magda Linet zaszła dalej niż Iga Świątek? Był jeden taki wielkoszlemowy turniej.
Niecodzienna sytuacja. W
tak, 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Warto dzwonić, warto odpowiadać, bo nagroda również bardzo, bardzo ciekawa. Książka, wywiad bądź to z Włodzimierzem Szaranowiczem, bądź z Włodzimierzem Lubańskim, to jakoś losowo przydzielimy te nagrody zwycięzcom. Czekamy na młodych słuchaczy, oczywiście. Coś sobie zagramy i za chwilkę wracamy do was. Hang in the water, you are the sun. When you are closer, closer, one. Come undone. No, I'm not a hero. I'm not trying to run. Heart beating faster, faster, scared to be the one. Because I'm dying every day without you. My life is not complete without. Za 10 minut 23 trwa Czas Wzrastania. Zadaliśmy pytanie konkursowe. powtórzmy je, jak ono brzmi, Łukaszu?
Tak, w którym wielkoszlemowym turnieju w 2023 roku Magda Linet zaszła dalej niż Iga Świątek.
Mamy telefon, kto się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże, Franciszek się dodzwonił.
Boże, witaj Franciszku, skąd ty jesteś?
Okolice Mokowa Mazowieckiego.
I znasz odpowiedź na to pytanie, czy...
W turnieju w Australian Open.
I to jest bardzo dobra odpowiedź, także gratulujemy.
Bez problemu odpowiedziałeś, czy musiałeś się nabić?
Bez problemu, to akurat jeden taki wyczyn Magdalinacji.
Dokładnie tak.
Nie trudno zapamiętać.
A one dokładnie tak. Nie grały ze sobą wtedy?
Nie, one miały szansę w drabince się spotkać, z tego co widzę, ale Świątek odpadła z Rybakiną w czwartej rundzie, a Rybakina doszła do finału, a w półfinale teoretycznie mogła zagrać się z Magdą Linet, ale w finale mogła teoretycznie zagrać z Magdą Linet, ale tak się nie stało, bo Linet odpadła z Sabalenką.
Super. Franku, gratulujemy, nie rozłączaj się, dobrze? Zaraz wpiszemy twoje dane i książka powędruje do ciebie. Dziękujemy i pozdrawiamy cię serdecznie.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Kontynuując, w takim razie jeszcze na chwilę zostańmy przy siatkówce, bo powiedzieliśmy o reprezentacji, ale warto też dwa słowa powiedzieć o siatkówce klubowej w naszym kraju, która stoi bardzo mocno, ponieważ roku 2023 po raz trzeci z rzędu polski zespół wygrał w Lidze Mistrzów Siatkarzy.
A na dowód tego, że stoimy bardzo mocno jako Polska w tej dyscyplinie sportu, to finał był polski.
Tak, bardzo zacięty, ostatecznie zakończony zwycięstwem Zaksy nad Jastrzębskim Węglem 3-2. No i dodajmy, że Zaksa wygrała po raz trzeci, więc z pewnością jest to epokowe wydarzenie w historii polskiej siatkówki, jeżeli chodzi o rywalizację klubową. No i cóż, no i pozostaje mieć nadzieję, że ta tendencja zostanie podtrzymana. No mamy kilka polskich zespołów znowu w Lidze Mistrzów. Myślę, że teraz Jastrzębski będzie miał chrapkę na to, żeby taki tytuł zdobyć.
No Zaksa nie radzi sobie obecnie najlepiej, więc tutaj może się trochę to odwrócić, ta sytuacja, i tym razem to Jastrzębski Węgiel jeszcze będzie Ligiem Mistrzów. Czego życzymy, żeby kolejna polska drużyna mogła świętować taki sukces.
Tak, oczywiście. Tym bardziej, że jeszcze warto dodać, że Jastrzębski potrafi jednak rywalizować na krajowym podwórku z tak mocnymi firmami jak Zaksa, ponieważ ekipa z Jastrzębia zdobyła przecież tytuł mistrzowski w ubiegłym sezonie ligowym i z pewnością te apetyty na końcowy triumf w Lidze Mistrzów też mają naprawdę bardzo duże.
Tak, cieszę się, że to dodałeś na koniec. Co? Kolejne pytanie ostatnie zadajemy. Będziemy czekać na odpowiedzi pewnie, żeby on nam nie umknęło, bo szkoda tych książek.
Dobrze, czyli ostatnie pytanie, tak? Mhm. Więc wybierzmy może takie pytanie. Tym razem będzie to Formuła 1. No i zapytamy o to, który kierowca spoza Red Bulla jako jedyny wygrał wyścig Formuły 1 w 2023 roku. To pytanie od Konrada dostałem, więc skorzystam.
Była okazja, żeby takie pytanie zadać, bo niecodzienny sezon, bardzo zdominowany. Mm-hmm, nie, tak. Czy możemy przejść na chwilę do Formuły 1, tak byśmy powiedzieli? Tak,
numer telefonu, bo nie. Teraz SMS-y, żeby było sprawiedliwie. Piszemy SMS-y 536-600-500. Kto pierwszy dostaje wtedy nagrodę, a my się też będziemy kontaktować po numerze telefonu do was. No to możemy o Formule 1, tylko żebyś nie podał odpowiedzi, prawda?
Nie, to będę się wtedy gryzł w język.
Dobrze.
Tak, ogólnie to był bardzo ciekawy sezon. Wielu trochę narzekało, że jest zdominowany przez właśnie zespół Red Bulla. Aczkolwiek ja się zgodzę z ekspertami, w tym z Cezarym Kutowskim, który mówi, że to nie jest dominacja Red Bulla, tylko to jest dominacja jednego kierowcy, Maxa Verstappena, który tak naprawdę wygrał 19 wyścigów na 22. Dwa wygrał Sergio Perez i jeden wygrał właśnie kierowca, o którym jest pytanie. Aczkolwiek jeszcze tak o samym sezonie był o tyle ciekawy, że może było wiadomo, kto wygra, że to będzie Max, ale sam środek stawki był niesamowicie wyrównany i tak naprawdę przed wyścigiem wszyscy mogli się zastanawiać, kto będzie drugi, trzeci, czwarty, piąty, a tych kierowców powiedzmy było 6, 7, czasami 10, gdzie można było dywagować. I jako kibice, co po stronie, mogli naprawdę dużo radości z tego czerpać.
Ja bym, Konrad, wyróżnił może Fernando Alonso za postawę w tym sezonie, bo on w kilku wyścigach naprawdę z niezłej strony się pokazywał, biorąc pod uwagę jego możliwości też sprzętowe.
Znaczy tak, na początku sezonu to Aston Martin był w fenomenalnej formie. Nikt się tego nie spodziewał, że oni tak odpalą, że będą sobie radzili bardzo dobrze. Fernando Alonso zajął 4. miejsce i jest to jego najlepszy wynik od czasu wprowadzenia silników hybrydowych, czyli od sezonu 2014. Nigdy nie miał lepszego sezonu. W sezonie 2013 zajął wtedy 2. miejsce, więc na pewno jest to bardzo ciekawe. Tutaj patrzę, pierwsze 3 wyścigi to 3 razy podium, potem ma przerwa na 4. miejsce i potem znowu 2 podia, więc Fernando Alonso radził sobie wyśmienicie, a zważywszy na to, że ma 42 lata, więc jak na kierowcę Formuły 1 jest to już wiek taki...
To już dużo.
To już dużo, tak. Mało kto chyba, nie kojarzy chyba kierowcy, żeby jeździł we współczesnej Formule 1 tak długo. Był jeszcze Kimi Räikkönen, ale nie radził sobie tak dobrze. Gdzieś tam raczej on oscylował w okolicach 15, 18 miejsca.
Ja bym jeszcze pozostał przy sportach motorowych, bo to można ładnie tematycznie podpiąć. Mówiliśmy tutaj o Formule 1, pytanie było też jest z Formuły 1. Wcześniej mieliśmy pytanie żużlowe, więc myślę, że warto też kilka słów powiedzieć o tym, co działo się w Speedwayu w mijających 12 miesiącach. No a tam działo się bardzo dużo dobrego za sprawą jednego zawodnika, czyli wymienianego w jednym z pytań ze sprawą Bartosza Zmarzlika, który wygrał praktycznie wszystko, w czym wziął udział. Oczywiście najważniejsze osiągnięcie to indywidualne Mistrzostwo Świata dla tego żużlowca. Wygrał je po raz 4 w karierze i mam dziwne przekonanie graniczące z pewnością, że nie jest to jego ostatni tytuł w jego karierze, jeżeli oczywiście zdrowie tutaj dopisze. Do tego jeszcze dopisał Mistrzostwo Polski po raz 3 z rzędu na swoje konto. No, oprócz tego doszły też sukcesy drużynowe. Jeżeli chodzi o krajowe podwórko, tutaj Zmarzlik zmienił klub, przeszedł do Motoru Lublin, co okazało się bardzo dobrą decyzją, ponieważ Motor zwyciężył w drużynowych Mistrzostwach Polski, drugi tytuł mistrzowski z rzędu. W finale Motor pokonał Spartę Wrocław, która z kolei była najlepsza w sezonie indywidualnym. Natomiast brązowy medal zdobyła drużyna Apatora Toruń, więc myślę, że kibice w Toruniu też zadowoleni mogą być z tego sezonu. No i jeszcze trzeba dorzucić do tych licznych sukcesów Bartosza Zmarzlika drużynowy Puchar Świata. Tutaj Zmarzlik jechał w składzie razem z Patrykiem Dudkiem, Maciejem Janowskim i Dominikiem Kuberą i w tym finale pokonali Wielką Brytanię, Danię i Australię. I co też warto podkreślić, Polacy wygrywają te drużynowe mistrzostwa w momencie, gdy ta formuła rywalizacji wraca do rywalizowania w ekipach czterozespołowych, bo mieliśmy coś takiego jak Speedway of Nations, czyli jakby taki zamiennik tej rywalizacji w czwórkach, gdzie mieliśmy jazdę parami. No i tu już tak dobrze nie było, bo jednak gdy jechaliśmy w czwórkę, to okazywało się, że jednak Polacy mają dużo równiejszą czwórkę w drużynie, a inne reprezentacje tego nie miały. Niektórzy mieli dwóch dobrych zawodników, może trzech, ale zawsze brakowało tego czwartego. No i Polacy na tym skorzystali. A Zmarzlik, myślę, że biorąc pod uwagę, że tyle osiągnął, praktycznie co mógł, to wygrał, będzie jednym z głównych faworytów do tytułu sportowca roku.
Zobaczymy, jak to się ułoży. Chodzi ci o plebiscyt przeglądu sportowego?
Tak. No myślę, że Zmarzlik, to biorąc pod uwagę też inne dyscypliny, no też myślę, że będzie miał duże nadzieje na to, że przynajmniej to miejsce na podium będzie.
To ja chyba muszę zacząć nadrabiać ten żużel, bo mieszkam już tyle lat w Toruniu, a jeszcze nigdy nie byłem. Ale już tak powiem, że wstępnie jestem umówiony z wiernym fanem, absolwentem naszej uczelni, Patrykiem, który już tak daliśmy sobie po sobie, że w tym roku razem pójdziemy na żużel. On będzie się cieszył, oglądał i przy okazji mi tłumaczył.
Wytłumaczę, tak, o co chodzi, tak? Którzy są nasi. No, tak.
Dokładnie tak.
23. Za chwilkę wracamy. Odpowiedzi na pytanie przychodzą?
Tak, przychodzą. I tak, nawet przychodzą. Powiem, że dobre.
Jest kilka prawidłowych odpowiedzi.
To za chwilkę jeszcze podtrzymajmy w napięciu naszych słuchaczy. Za chwilkę przypomnimy pytanie. Ostatnie już, no i powiemy też, no może niekoniecznie powiemy, kto wygrał, bo nie będziemy wiedzieć. Po numerze telefonu będziemy to wiedzieć, ale nie będziemy go podawać. I będziemy też kontynuować nasze podsumowanie, bo tych rzeczy w sporcie jeszcze bardzo, bardzo wiele dyscyplin, bardzo wiele. Ja przypomnę, że możecie nas znaleźć na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam też możecie pisać komentarze, możecie jakieś swoje refleksje snuć, jeżeli chodzi o ten rok, który przed nami w sporcie. Myślę, że kibiców sportu nie brakuje wśród słuchaczy Radia Maryja. Pozostaje tylko nam zachęcić do tego, żeby kibicować, ale żeby też się w miarę możliwości ruszać, bo to też ważne dla zdrowia. Minuty po 23:00, 20 kilka minut nam pozostało czasu wzrastania, a dyscyplin sportowych jeszcze wiele, wiele, więc przechodzimy do kolejnych tematów, ale tak jak obiecaliśmy, ostatnią zagadkę chcemy wam rozwiązać, to znaczy usłyszeć waszą odpowiedź prawidłową, a pytanie brzmiało, przypominamy.
Który kierowca spoza Red Bulla jako jedyny wygrał wyścig Formuły 1 w 2023 roku?
I mamy odpowiedź tutaj prawidłową. Carlos Sainz, bardzo dobrze, kierowca Ferrari. Jako jedynemu udało mu się przełamać passę Red Bulla.
To jest ten Sainz, który się przesiadł z rajdów, nie wiem, Dakar na przykład, tak?
To jego ojciec jeździ w rajdach.
Aha, to jest jego syn. I tak samo się nazywa.
Tak, Carlos Sainz Junior, dokładnie.
Bo ja tak sobie tego nie mogłem poukładać jakoś w głowie. Mówię, ciekawe, czy on by się przesiadł, czy... A to rzeczywiście.
To już dzieci jeżdżą.
Chyba Raikkonen miał tak, że się przesiadał z bolidu do rajdówki, wydaje mi się.
Tak, znaczy teraz na pewno przesiadł się do NASCARa, do rajdów NASCAR, nie? Tam w Ameryce jeździ już przez chwilę.
Czyli tak, numer telefonu z odpowiedzią prawidłową już spisaliśmy, więc odezwiemy się do pana, czy do pani naprawdę. Nie tak, żeby to obiecanki były tylko jak na castingach czasami, tylko naprawdę odezwiemy się, spiszemy numer telefonu, spiszemy adres do wysyłki, przepraszam, i nagrodę wyślemy. Koniec, skończyły nam się książki, więc kto nie zdążył, ten musi czekać na kolejne audycje, ale obiecuję, że nie będzie brakowało również jakichś podarunków dla naszych słuchaczy z różnych klimatów, z różnych tematów, więc zachęcam do tego, by być razem z nami tu w czasie wzrastania i w Westerplatte młodych wcześniej. Co teraz? W jakie kierunki sportu idziemy? Sukcesy ojciec, czy porażki?
Ojciec chciał, żeby sukcesy zostawić albo pozytywne na jakieś koniec. Informacje na koniec, więc może najpierw skoki narciarskie. Powiem w ten sposób. Patrząc na ostatnie 2 miesiące, to rzeczywiście powodów do optymizmu nie ma, chociaż oglądałem ostatnio kwalifikacje do tych ostatnich konkursów turnieju 4 skoczni. Pojawiają się przebłyski. Tak to trzeba nazwać, przebłyski poszczególnych zawodników, chociażby Piotr Żyła czy Kamil Stoch, pojedyncze dobre próby na razie, to nie wystarcza na coś więcej niż na 2. dziesiątkę, a szkoda, więc może w dalszej części sezonu będzie to wyglądało nieco lepiej, ale jeżeli sobie przypomnimy początek roku i ubiegły sezon, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to jednak tak źle nie było.
Nawet bym powiedział, było dużo lepiej, zwłaszcza jeśli patrzymy na Mistrzostwa Świata w Planicy, gdzie Piotr Żyła zdobył złoty medal na normalnej skoczni, więc miejmy nadzieję, że wrócą do tego polscy skoczkowie, do takich wysokich miejsc.
Dodajmy, że Piotr Żyła przecież jeszcze, żeby było ciekawiej, tytuł obronił sprzed 2 lat, więc on ma 2 złote medale na skoczni normalnej, ale jeszcze na tych mistrzostwach świata, na skoczni dłużej, brąz miał Dawid Kubacki, tam w okolicach podium kręcił się Kamil Stoch, więc te medale w 2023 roku de facto jakieś tam indywidualne były. Szkoda trochę konkursu drużynowego, bo tam Polacy zajęli 4. miejsce, ale konkurencja była mocna, bo za nami byli Niemcy, a przecież Niemcy mają też kilku klasowych skoczków. Natomiast mistrzami wówczas została drużyna słoweńska i trzeba przyznać, że Słowenia w zeszłym sezonie skakała naprawdę znakomicie, jeżeli chodzi o drużynę. Kilku mocnych zawodników, bardzo wyrównana kadra. I cóż jeszcze można powiedzieć? Na początku roku 2023 mieliśmy przecież turniej 4 skoczni, który zakończył się 2. miejscem Dawida Kubackiego, więc myślę, że to też jest taki pozytyw początku ubiegłego roku. 4. był Piotr Żyła, a 5. Kamil Stoch, więc myślę, że takie wyniki teraz wzięlibyśmy zdecydowanie w ciemno. No wówczas Kubacki miał pecha, bo wyskoczył z formą znakomitą Halvor Egner Granerud, który wygrał 3 z 4 konkursów. Całe szczęście, że Kubacki na Bergizel utarł nosa Norwegowi, dzięki czemu nie powtórzył wyczynu Stocha, Kobayashiego i Hanawalda, którzy jako jedyni do tej pory wygrali wszystkie te konkursy turnieju 4 skoczni w jednym sezonie. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj można dodać.
No o tak tym sezonie to chyba nie ma co się tutaj rozgadywać.
Czekamy z nadziejami właśnie. Dokładnie, może tak. Można tak to zostawić. Tym bardziej, że przed nami konkursy w Polsce już niebawem bodajże i Zakopane, tak. Chyba Szczyrk, Wisła jakoś tak.
Mamy taki cykl, jakby on się nazywa bodajże Polski Turniej. To jest chyba 5 konkursów, tylko tam niektóre chyba są albo drużynowe, albo to będzie konkurs mieszany. To jest coś nowego i skoczenia w Szczyrku się pojawi. To jest obiekt normalny, więc to będzie też jakieś nowym. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, biorąc pod uwagę, że w Polsce to jednak dużo kibiców chodzi na skoki, nawet biorąc pod uwagę różną formę naszych zawodników.
Zdecydowanie, skoki już od czasów Adama Małysza, potem Kamila Stocha, Kubackiego, to cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, więc taki turniej w Polsce wydaje mi się bardzo ciekawą rzeczą. No i miejmy nadzieję, że i kibice dopiszą, i nasi skoczkowie na swojej ziemi też dopiszą i jednak coś ugrają więcej niż do tej pory.
Pięknie. No to idziemy w sukcesy teraz. W skokach oczekujemy tych sukcesów, ale jeszcze podsumowując i myśląc, nie wiem, czy zdążymy jeszcze pomyśleć o olimpiadzie i o nadziejach na medale. Jest styczeń, olimpiada będzie w lipcu, w czerwcu?
Na przełomie lipca i sierpnia.
Aż tak, więc do tego czasu też się dużo może wydarzyć.
Euro się musi jeszcze rozegrać. Jeszcze euro. Konkurencyjne imprezy no nie mogą się dublować niestety.
Jeszcze wiele eliminacji, chociażby eliminacje do Igrzysk Olimpijskich są przed polskimi koszykarzami, którzy będą w lipcu, na początku 27 lipca będzie turniej, gdzie będą grali. To jest o tyle charakterystyczne w koszykówce europejskiej, że mamy najpierw prekwalifikacje, które w ubiegłym roku polscy koszykarze wygrali w Gliwicach. W przyszłym, a czy już, przepraszam, już w tym roku będą w Walencji, czyli w Hiszpanii będą grali najpierw w grupie z Finlandią i z Bahamów.
Wyspy to są, tak?
Wyspy Bahamów. Wyspy, więc wychodzą dwie drużyny, z grupy i tam już się mogą zacząć delikatne schody, ponieważ będziemy mogli spotkać chociażby Hiszpanię na tym turnieju, którzy śmiem twierdzić są najlepszą drużyną w Europie, jeśli chodzi o koszykówkę w XXI wieku. Ale miejmy nadzieję, że ten turniej zakończy się dla nas pomyślnie i polscy koszykarze będą mogli grać na Igrzyskach Olimpijskich.
Też od kilku lat chyba tak dosyć lepiej idzie koszykarzom. Był taki długi przestój.
Był pewien przestój. Zaczęło się na Mistrzostwach Świata w Chinach w 2019 roku, gdzie byliśmy rewelacją turnieju i o siódme miejsce, przepraszam, graliśmy z wtedy rozczarowaniem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. No, była to niespodzianka, ale polscy koszykarze poszli za ciosem, potem na Igrzyskach Europy, na Mistrzostwach Europy zajęli czwarte miejsce, więc jest na czym budować. Mamy fajnych, młodych, zdolnych koszykarzy, więc miejmy nadzieję, że to są fundamenty pod dobrą przyszłość.
To są sporty drużynowe, a w takich indywidualnych?
No to jeżeli rozpatrujemy już coś w kontekście zbliżających się igrzysk, to warto zwrócić uwagę na lekką atletykę, bo tam też troszeczkę się działo w ubiegłym roku. Mieliśmy najpierw halowe Mistrzostwa Europy w Stambule. Tutaj co prawda złotego medalu nam się nie udało zdobyć, ale ten dorobek medalowy był całkiem przyzwoity, bo to były 4 srebrne medale i do tego 3 brązowe. Można powiedzieć, że niektórych medali się spodziewaliśmy, niektóre dla nas były zaskoczeniem. Jeżeli chodzi o srebrne krążki, to Jakub Szymański zdobył go w biegu na 60 metrów przez płotki, w skoku o tyczce Piotr Lisek, na 60 metrów Ewa Swoboda, no a w pięcioboju Adrianna Sułek, do tego brąz Anny Kiełbasińskiej na 400 metrów, na 1500 metrów brązowy medal Sofii Enaui, no i sztafeta kobiet 4x400 metrów również z brązowym medalem. No i cóż, później mieliśmy jeszcze drugą imprezę, bardzo istotną w kalendarzu lekkiej atletyki, czyli Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Tutaj nasz dorobek medalowy już dużo skromniejszy, trzeba powiedzieć, ponieważ były to dwa medale srebrne. Najpierw srebro zdobyła Natalia Kaczmarek na 400 metrów i to myślę, że to jest naprawdę duże wyróżnienie, biorąc pod uwagę, że na 400 metrów no ciężko rywalizować sportowcom z Europy na tych biegach średnich i krótkich ze sportowcami z innych kontynentów. No i mieliśmy srebro Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem. Ja to uważam, że to jest jednak troszkę rozczarowanie, bo Nowicki to jest zawodnik, który regularnie w ostatnich latach wygrywał ważne zawody. No a tutaj przegrał z młodym reprezentantem Kanady, ale chyba jeszcze bardziej zawiedziony był Paweł Fajdek, który kilka razy z rzędu potrafił wygrywać Mistrzostwa Świata. No a tym razem obyło się nawet bez krążka. Także w kontekście Igrzysk Olimpijskich na pewno, jeżeli chodzi o naszych lekkoatletów, można spodziewać się, że kilku z nich powalczy o to, żeby ten dorobek medalowy był przyzwoity. Choć trzeba przyznać, że Niektórym naszym sportowcom nie dopisywało zdrowie, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, chociażby Anna Kiełbasińska też miała pewne problemy zdrowotne, z tego też powodu musiała po prostu zrezygnować na jakiś czas ze startów. Z kolei Adriana Sułek jest w stanie błogosławionym, więc tutaj inne względy decydowały o tym, że musiała zawiesić swoją karierę. No i zobaczymy, kiedy się ponownie pojawi na arenie lekkoatletycznej.
Do Pawła Fajtka wracając, nie wiem, czy on w plebiscycie się pojawił, bo tam
myślę,
też
że nie.
Wiele zawodów z jego strony było i takich frustracji, że to jest niesprawiedliwe to wszystko jest.
Także on go nie ma, a Lewandowski jest w plebiscycie, ale to już jest chyba zupełnie...
Tak, myślę, że o tym będziecie też mówić, bo myślę, że warto przypomnieć, że we wtorki o 16:30 jest audycja Studio Sport na antenie Radia Maryja, również przez was między innymi prowadzona. Przypominamy i zachęcamy do tego, żeby słuchać najświeższe informacje, taki przegląd tygodnia sportowy, więc zachęcamy do tego, by być. Wiemy, że są fani, że są ci, którzy słuchają z radością tych audycji i na nie czekają. Co dalej? Może tenis. Nie wiem, czy mówiliśmy o tenisie. Chyba nie za bardzo. Teraz trwa taki turniej United Cup. Nie wiem, jak go można nazwać inaczej. Takie drużynowe mistrzostwa świata, czy to nie to?
Myślę, że pewien substytut to jest, ale zobaczymy, jak naszym reprezentantom w tym turnieju pójdzie. No, mówiliśmy tutaj, wspominaliśmy o Idze Świątek i myślę, że to ona będzie główną bohaterką tej części tenisowej. No bo ten rok dla Igi Świątek był troszkę trudniejszy niż rok 2022, z tego względu, że jak to w sporcie bywa, łatwiej jest zaatakować pozycję numer jeden niż tą pozycję bronić, a właśnie w takiej sytuacji była Świątek w 2023 roku. No i z tego zadania wyszła, trzeba przyznać, zwycięsko. Polka na koniec roku odzyskała pozycję liderki światowego rankingu, czyli WTA. W finale WTA Finals pokonała Jessica Pegula. A jeżeli chodzi o cały rok w wykonaniu naszej tenisistki, to oczywiście kolejny triumf w turnieju z cyklu Wielkiego Szlema. Był to French Open. Oprócz tego Świątek wygrywała również turnieje w Doha, w Stuttgarcie, w Warszawie i Tokio. No i trzeba przyznać, że w końcu miała taką mocną rywalkę. Mówię o Arynie Sabalence, która przez jakiś czas deptała Polce po piętach.
Też Polka chyba pokazała taką bardziej ludzką twarz, a nie takiej maszyny do kolejnych zwycięstw. Dla kibica postronnego pewnie to było ciekawy sezon. Dla kibiców polskich właśnie przez tą utratę pierwszego miejsca w rankingu był to trochę taki sezon obserwacji, lekkich obaw, ale no nieważne jak jest w środku, ważne jak kończymy, a Iga Świątek naprawdę skończyła ten rok w sposób wybitny, bym powiedział.
Co też bardzo cieszy w kontekście olimpiady, to to, że Iga jest bardzo mocna na mączce, czyli we French Open, no bo igrzyska mamy nigdzie indziej jak w Paryżu, więc myślę, że tutaj będzie Polka zdecydowaną faworytką. Chociaż ja pamiętam historię Agnieszki Radwańskiej, która w 2011 roku na Wimbledonie na trawie doszła do wielkiego finału. No a rok później mieliśmy igrzyska na tej samej nawierzchni i spotkało mnie też osobiście srogie rozczarowanie, gdzie Radwańska odpadła już w pierwszej rundzie turnieju indywidualnego, a ten tenis na igrzyskach ma to do siebie, że potrafi zaskakiwać, że objawiają się zawodnicy bardzo nierzeczywiści, którzy potrafią z takiego drugiego szeregu zaatakować. No miejmy nadzieję, że Świątek pomna tych swoich doświadczeń, że jednak znakomicie czuje się na takich nawierzchniach, poradzi sobie z tą presją i powalczy o ten upragniony, myślę, medal olimpijski.
Patrząc na jej teraz formę, wydaje się, że na odpowiednie tory wróciła i potrafi być mocna tam w tych elementach, które są jej atutem zwykle i stara się też, i widać to, że tych błędów takich własnych popełnia dużo, dużo mniej, więc wydaje się, że to jest taki dobry prognostyk na te najbliższe tygodnie, miesiące, no i może też na olimpiadę już.
No ale jeżeli chodzi o rozwój, no to nie zapominajmy, że Iga Świątek to jest wciąż zawodniczka bardzo młoda. Ona jeszcze ciągle może wzmocnić się fizycznie, bo myślę, że tu jakieś rezerwy jeszcze z pewnością są. No jeszcze przez dobrych kilka lat, jeżeli będą ją omijać kontuzje, urazy, będzie no zdecydowanie liczącą się zawodniczką, jeżeli chodzi o kobiecą rywalizację.
20 minut po 23, za chwilkę wrócimy już chyba na takie troszeczkę dłuższe podsumowanie tego, co dzisiaj padło na antenie, co jeszcze może nie padło. Audycja Czas Wzrastania dobiega końca powolutku. Dzisiaj o sporcie rozmawiamy, patrząc na to, co było, na przeszłość, na historię już, tak trzeba powiedzieć, bo to się zapisze w kronikach jako wydarzenia historyczne, ale też patrząc z nadziejami, jak słyszymy, tych nadziei jest dużo na ten rok, który się rozpoczął.
Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo. A volar sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo quiero más, es como quiero ser. Nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y sentir que se para el tiempo. Deja lo malo, para de pensar en qué podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más, es como quiero ser, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo y ver cómo las casas quedan atrás. Desenfocado ya, los árboles nos pasan alrededor. Quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes y persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Tiempo. 24 minuty po 23. Podsumowujemy dzisiejszą audycję, ale też chcemy zostawić was z tym, co przed nami, na co chcemy czekać, na co warto zwrócić uwagę, co warto sobie też do kalendarza wpisać, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe w tym roku, który się rozpoczął, czyli 2024, no i w których przypadkach, myślę, że w każdym, gdzie będzie Polska, czy polscy zawodnicy będą uczestniczyli, warto czekać na sukcesy i na medale. Co przed nami?
Kilka dużych imprez nas czeka. Myślę, że takie najważniejsze to są te, o których już napominaliśmy w poprzedniej części naszej tutaj rozmowy. czyli przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które rozpoczną się, planowane ich otwarcie jest na 26 lipca, a zamknięcie na 11 sierpnia. No i do tego dochodzą również Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a więc impreza też, na którą czeka bardzo wielu kibiców. No oczywiście my cały czas pozostajemy z nadziejami na to, że w tej imprezie weźmie udział polska reprezentacja.
Baraże w marcu, z tego co dobrze kojarzę, tak?
Tak, tak, mecze barażowe w marcu, więc tu już będziemy wiedzieli więcej.
Czysto sportowo, czy zasługujemy na awans, ciężko stwierdzić. Są czasami pewne wątpliwości, aczkolwiek nie ma to się oszukiwać, że sport to też nie tylko już sport, a też trochę więcej, na przykład pieniądze i za same awans do tego turnieju. No, przydałby się i Polskiemu Związkowi, i Polsce, żeby rozwijać dalej polski futbol.
Co do Igrzysk Olimpijskich, oczywiście my tutaj mówiliśmy o lekkiej atletyce, ale nie zapominajmy, że Igrzyska Olimpijskie to są również inne dyscypliny sportu, więc tych szans medalowych nie szukajmy tylko na stadionie, na bieżni lekkoatletycznej, ale też na innych arenach. Mamy chociażby tutaj sporty drużynowe, czyli przede wszystkim siatkówka.
Miejmy nadzieję, koszykówka, jak się uda.
Tak, mówiliśmy też o Lidze Świątek. Myślę, że to też jest jedna z głównych faworytek do tego, żeby powalczyć o olimpijski krążek. Bardzo żałuję, że na igrzyskach nie ma żużla, bo tutaj myślę, że medal byłbym wręcz pewny. Tak więc no, liczymy na to, że nasi sportowcy doprowadzą się do odpowiedniej formy. Też, że nie będzie problemów zdrowotnych, bo to też jest zmora w ostatnich miesiącach dla niektórych. No i ten dorobek medalowy w Paryżu będzie jak najlepszy. No i mamy te, można powiedzieć, stałe punkty kalendarza, czyli będziemy już w lutym śledzić losy Legii Warszawa w europejskich pucharach w starciu w dwumeczu z norweskim Molde. Konrad tutaj mówił o barażach, a więc tak, w marcu też baraże, bardzo ważny czas dla naszej reprezentacji. No i oczywiście do tego dochodzi chociażby rywalizacja, kolejny sezon Grand Prix. On ruszy jakoś w okolicach kwietnia, wtedy kiedy rozpocznie się sezon. Żużel to jest taka specyficzna dyscyplina, gdzie przez pół roku się rywalizuje, a przez drugie pół roku tej rywalizacji na taką skalę nie ma. No i oczywiście pierwsze miesiące tego roku to też skoki narciarskie, jeszcze do kwietnia nas czeka rywalizacja. Główną imprezą tego sezonu są Mistrzostwa Świata w lotach. Nie wiem, na co stać naszych reprezentantów, powiem szczerze, bo równie dobrze...
Na niespodziankę, miejmy nadzieję.
Tak, równie dobrze za półtora miesiąca może się okazać, że Piotr Żyła nagle odpali chociażby i włączy się w walkę o jakieś krążki, jeżeli chodzi o tą rywalizację.
A takich jeszcze ze stałych punktów, które będziemy mieli w ciągu roku, to na pewno Liga Mistrzów, która rozpala emocje w wielu kibicach. Cały czas będzie trwał sezon Formuły 1, który ruszy w końcówce lutego. Mamy NBA, gdzie za chwilę, tak naprawdę w kwietniu, zaczynamy play-offy, które też są bardzo ciekawą formą sportu. Ligi polskie, ligi europejskie. No, jest na pewno co śledzić w tym roku.
A podsumowując, bo już chyba musimy zmierzać w kierunku konkluzji, nie był to zły rok, jeżeli chodzi o polski sport, biorąc pod uwagę całokształt naszych rywalizacji naszych reprezentantów.
No hymn kilka razy słyszeliśmy, a tak, to zawsze cieszy.
Tak, no dużo sukcesów wymieniliśmy, dużo sportowców rzeczywiście ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o ubiegły rok. Z tego też powodu ja będę z ciekawością śledził właśnie plebiscyt przeglądu odnośnie najlepszego sportowca roku, bo tych kilku kandydatów, myślę, do zwycięstwa będzie.
Obyśmy tylko takie problemy mieli, prawda? Kto, kto tak wygra, kto znajdzie się w reprezentacji narodowej, takiej czy innej,
pamiętam,
bo
tylko
mamy
wejdę
za
słowo,
dużo zawodników.
Wejdę tylko w słowo. Pamiętam, że sportowcem chyba w 2008 roku został Robert Kubica za to, że wygrał jeden wyścig. Także były gorsze lata dla polskiego sportu.
Bardzo dziękuję za to, że przyszliście do studia, że ten temat podjęliśmy wspólnie i też cieszę się, że mamy go z kim podejmować na antenie Radia Maryja również w taki sposób bardzo konkretny i profesjonalny, kogo pozdrawiacie, bo to jeszcze jest okazja do tego, żeby...
Dziękując za zaproszenie, chciałbym z tego miejsca pozdrowić moich rodziców, mojego brata, mojego dziadka i wszystkich znajomych, którzy tej audycji słuchali. I wszystkich również pozostałych naszych słuchaczy, rzecz jasna.
A gdzie oni mieszkają? Ci twoi bliscy. Skąd ty jesteś?
Tak, miejscowość nazywa się Jeziorki Zabartowskie. To jest 50 kilometrów na zachód od Bydgoszczy, przy granicy z województwem wielkopolskim.
Pięknie. Konrad?
Ja bym chciał pozdrowić rodzinę, mamę, brata, też najbliższych przyjaciół, wszystkich miłych, serdecznych ludzi.
Ty skąd pochodzisz?
Ja pochodzę z Szubina, aczkolwiek już tam nie mieszkam. Przeprowadziłem się do takiej wioski Załachowo pod Łabiszynem. A to jest, powiedzmy, od Torunia kawałek między Bydgoszczą a Gniezdem.
Pięknie, więc pozdrawiamy waszych bliskich, tych, których pozdrawialiście też. I do usłyszenia we wtorek pewnie, w najbliższej audycji.
O 16.30.
Studio tak Sport jest. O 16.30 w Radiu Maryja. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco. Ja też dziękuję za to, że byliście z nami, drodzy słuchacze, że słuchaliście, że pisaliście, komentowaliście, wiele też nowych osób i w telefonach, i we wpisach na Facebooku, w SMS-ach się objawiło, że tak powiem, kibiców sportowych. Myślę, że warto również w taki pozytywny sposób na to, co ogólnie sportem nazywamy, popatrzeć. Kończymy czas wzrastania. Dzisiejszy, za tydzień kolejna audycja, na którą już teraz zapraszam, a chcemy tę audycję dzisiejszą zakończyć tym utworem, nie wiem, takim hymnem zwycięzców, moglibyśmy powiedzieć, oby on jak najczęściej wybrzmiewał w tym roku. My sentence, but committed no crime. Bad mistakes, I've made a few. I've hit my shelf and into my bed, but I'm not through. Fortune and God, I thank you all. In a bed of roses.